Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam z Wrocławia, z przepięknych okoliczności przyrody i architektury, bo kto Wrocław zna, ten wie, że to miasto jest przepiękne, szczególnie w jego tej starszej, tej możemy powiedzieć zabytkowej części, więc pozdrawiam bardzo serdecznie właśnie z Maciejówki, z Kościoła Świętego Macieja. Tutaj Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego gości tegoroczne rekolekcje, młodzieżowe rekolekcje radiowe i rekolekcyjny czas wzrastania przed nami, duszpasterstwo akademickie, punkt wymiany darów. To jest temat, który dzisiaj będziemy podejmować w naszym czasie wzrastania z naszymi gośćmi, którzy tutaj w tym naszym zaaranżowanym studiu są. Ja tylko na początku pragnę was oczywiście, drodzy radiosłuchacze, młodsi, ale i starsi, zaprosić do tego, żeby pisać SMS-y, w których będziecie albo zadawać pytania naszym gościom, albo dzielić się swoimi refleksjami, tudzież odpowiadać na pytanie, które dzisiaj chcemy wam postawić, a mianowicie, czym mogę obdarować drugiego? To jest pytanie, które dzisiaj jest nam stawiane. Czym mogę obdarować drugiego? Przypomnę numer telefonu SMS, na który możemy wysyłać nasze wiadomości. 536 600 500 536 600 500. Możemy również komentować nasz profil na Facebooku. Przypomnę, Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. To jest ten profil i tam to samo pytanie wam, drodzy, zadajemy i zapraszamy do tego, żeby na to pytanie odpowiadać i komentować. A ja w naszym studiu pragnę przywitać naszych gości, choć to w zasadzie ja jestem gościem, a oni są tutaj gospodarzami, bo tak by trzeba było powiedzieć. Są z nami Marek i Justyna Machlańscy, małżeństwo już od 19 lat, dzięki Bogu, posiadające szóstkę wspaniałych dzieci, absolwenci Maciejówki, czyli zaczynamy od tych, którzy tutaj się formowali. Witajcie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Jest z nami Edward Koziarzewski, radca prawny, również absolwent Maciejówki. Witaj.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Oraz są z nami studenci, czyli ci, którzy w Maciejówce obecnie przebywają i się formują. I jest Marta Wajdzik, studentka optyki na Politechnice Wrocławskiej.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Jacek Porazik, student matematyki na Politechnice Wrocławskiej.
Szczęść Boże.
Oraz Grzegorz Sus, student filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim.
O duszpasterstwie akademickim chcemy mówić, ale w pewnym konkretnym aspekcie, bo to też takie chyba zaproszenie ma być dla tych wszystkich, którzy może będą się na studia wybierać, albo na studiach są i za bardzo nie wiedzą, co z tym zrobić, bo statystyki są, moi drodzy, zatrważające. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale wedle statystyk 1% studentów zaledwie korzysta z duszpasterstwa akademickiego jako takiego. I może najpierw pytanie takie zupełnie z innej beczki. Dlaczego? Dlaczego myślicie, że jest tak, że tylko 1% chce trwać, nie wiem, właśnie chce wejść w tę rzeczywistość duszpasterstwa akademickiego?
Ja powiem tutaj na swoim przykładzie. Wywodzę się z małej miejscowości na Śląsku i powiem szczerze, że wcześniej nigdy nie przyszło, nigdy tego nie usłyszałam, że istnieje coś takiego jak duszpasterstwo akademickie. Dopiero w momencie, kiedy przyjechałam do Wrocławia już na studia, chyba to było mniej więcej w połowie pierwszego roku, dowiedziałam się od znajomych, że właśnie chodzą do duszpasterstwa akademickiego i troszkę tak po tych ich poleceniach tutaj też doszłam. Także myślę, że większa część ludzi i młodych ludzi może nawet nie zdawać sobie sprawy, że takie coś istnieje.
Jakieś inne powody myślicie, że są? Dlaczego ludzie nie chcą skorzystać z tego, żeby włączyć się w działalność duszpasterstwa?
Mi się wydaje, że może też brak świadomości tego, co to jest duszpasterstwo akademickie. Bo ja też jakby nie wiedziałem, że jest coś takiego. Dowiedziałem się od kolegi, z którym mieszkałem na stacji, ale z czasem musiałem przyjść i dopiero jak przyszedłem, to zaczęło się to jakby dopiero odsłaniać przede mną, co to jest w ogóle duszpasterstwo akademickie. Duszpasterstwo samo w sobie niewiele mówi.
Kiedy patrzymy na duszpasterstwo akademickie, to jest ta specyficzna taka, jakby to powiedzieć, forma duszpasterstwa, ale myślę, że do tego dojdziemy, bo to jest dalsza kolejność. Co się dzieje z młodymi ludźmi, którzy opuszczają dom? My chcemy mówić o darze pewnym, miejscu, w którym ludzie wymieniają się tymi darami. Natomiast najpierw rzeczywiście tak popatrząc, taką perspektywę robiąc, młody człowiek, powiedziałaś, z małej miejscowości wyjeżdża, trafia do skądinąd dużego miasta, jakim jest Wrocław, ale nie tylko. No, to są przecież do wielu ośrodków miejskich wyjeżdżamy na studia. Nie wiem, Szczecin, Kraków, Poznań, Gdańsk, Warszawa i tak dalej. Co się dzieje z takim, co jest w takim młodym człowieku?
No. Jak sobie myślę o tym, ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, który dopiero niedawno wyjechał z mojej rodzinnej miejscowości, przyjechał tutaj do Wrocławia. Poszliśmy gdzieś na miasto, na spacer i zaczął mi się chwalić, że odkrył, że kapsułkę wrzuca się do pralki, do bębna, a nie gdzieś tam indziej, gdzie na przykład proszek. I dla niego to było wielkie odkrycie. Więc ja sobie tak myślę, że dla wielu osób, które wyjeżdżają z domu, to jest całkiem nowy świat. No wiadomo, w domu często jest tak, nie u wszystkich wiadomo, ale dosyć w wielu domach jest tak, że mama zajmuje się gotowaniem, mama zajmuje się praniem, tata zarabia pieniądze, mama zarabia pieniądze i tak dalej, więc młodzi skupiają się, czy skupiamy się, bo ja też się zaliczam do młodych jeszcze, skupiamy się na spotkaniu ze znajomymi, na snuciu wielkich planów życiowych, kim chcemy być, zastanawiamy się i tak dalej, a później nagle przyjeżdżamy do takiego wielkiego miasta i okazuje się, że te wielkie plany, co będziemy studiować, kim zostaniemy w przyszłości, nagle zderzamy się z tym pierwszą rzeczą, którą jest takie życie codzienne, do którego nie zawsze jesteśmy przygotowani. Wydaje mi się, że wracając do tego pytania, które ojciec wcześniej zadał, że dużo osób nie idzie do duszpasterstwa, być może, to jest moje przemyślenia są, może dlatego, że są skupieni właśnie na próbie pouporządkowania sobie tego nowego życia i skupiają się na tym, żeby ogarnąć zajęcia na uczelni, dojazdy, nowe znajomości, bo często przyjeżdżamy do miasta, gdzie nie znamy nikogo. Ja tak na przykład przyjeżdżałem do Wrocławia parę lat temu. Myślę, że a później już się skupiają tak w tym nowym świecie, który poznali, że może nie czują takiej potrzeby. Nie wiem.
Ja mam doświadczenie takie, że ja się wychowałem we Wrocławiu, więc jakby nie szukałem jakiegoś nowego miejsca, nie czułem się tutaj jakoś zagubiony. Tutaj dorastałem, tutaj też chodziłem do liceum. Tu mieszkałem też w domu rodzinnym z rodzicami, także może trochę jest to inna perspektywa. Nie znam tak dokładnie tej perspektywy osób.
Nie chciałeś wyjechać na studia gdzieś indziej?
Nie. Jakoś tak. Kocham Wrocław. Tak jak mówię, tutaj się wychowałem. Natomiast mnie zaprosił do duszpasterstwa mój przyjaciel, z którym razem byliśmy ministrantami. I wiem, że sporo osób tutaj trafiło właśnie będąc wcześniej w jakiejś wspólnocie, tak? Czyli podejrzewam, że część osób ma pewną taką świadomość, że jest takie miejsce. Są osoby, które angażowały się w oazę młodzieżową, właśnie w służbę ołtarza, w jakieś inne wspólnoty i też w ten sposób trafiają do duszpasterstwa. Mhm.
A może czasem potrzebny jest też jakiś prosty gest zaproszenia. Moja historia jest na przykład taka, że wychodziłam akurat z wydziału z egzaminu wstępnego i dostałam ulotkę z zaproszeniem na obóz adaptacyjny w Białym Dunajcu. I też zapytałam, to jakiś chłopak po prostu stał, też bezinteresownie, tak? To był jego dar jego czasu, bo przecież mógł w tym czasie robić coś innego. Stał tam, rozdawał te ulotki do tych lekko przestraszonych, jeszcze nie studentów nawet, jakoś przyjaźnie zagadywał, jakoś jak zapytałam, ale cóż to za obóz i na czym to polega. Pokrótce mi opowiedział, a ja powiedziałam, że ja jeszcze nie wiem, czy ja się dostałam, bo ten egzamin taki trudny. A on mówi, że na pewno ma takie przeczucie i że w takim razie muszę obiecać, że jak się dostanę, to na pewno pojadę. No i dostałam się i znalazłam tą ulotkę i pojechałam. I tym drobnym jego gestem, tym zaproszeniem, tą serdecznością otworzył dla mnie jakąś furtkę, która się okazała niesamowitą życiową przygodą. Więc myślę, że czasem drobny gest daje dużo, bardzo dużo.
Te dwa tematy jeszcze będziemy poruszać, bo i obóz Biały Dunajec to jest taka pewnego rodzaju ikona tutaj duszpasterstwa wrocławskiego, ale też ta kwestia daru. Natomiast jaki to był kierunek? studiów?
Studiowałam administrację. Tutaj po sąsiedzku Wydział Prawa i Administracji.
Czyli egzamin się udał.
Tak, zdecydowanie.
No bo i Biały Dunajec też był. A wracając jeszcze właśnie do tej kwestii tego młodego człowieka, który trafia na studia, który jest, no, wychodzi ze swojego naturalnego środowiska i znajduje się w rzeczywistości zupełnie innej, to jest chyba też strach i lęk, że coś może mnie przygnieść, że coś może mnie przerosnąć. Czy, no bo o tym też się mówi, że wielu ludzi, którzy wyjeżdża ze swoich miast i ze swoich miejscowości, którzy są, nie wiem, właśnie, tak jak żeście wspominali, we wspólnotach, są zaangażowani w życie parafialne, czy no są tak zwanymi dobrymi dziećmi, nie, nagle trafia na studia i jakby wchodzili, jakby byli zupełnie innymi ludźmi, jakby im, przepraszam za określenie, palma odbijała i nagle przestają chodzić do kościoła, przestają się angażować, przestają żyć. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, obserwujecie wśród swoich znajomych takie zachowanie?
Może to jest kwestia relacji, że jednak jesteśmy w relacji w jakimś środowisku i tu wchodząc, taki, no, tak sobie wyobrażam, że młody człowiek bardzo potrzebuje bycia w relacji, właśnie w wspólnocie, i tu wchodzi taki obcy świat, tego mu na początku brakuje i szuka czegoś, co mu to zastąpi.
Właśnie wydaje mi się, że też takie wyjście z domu od rodziców, od rodziny, od tej takiej pierwszej naszej wspólnoty i przejście na studia, gdzie właśnie no bardzo często właśnie, tak jak już było wspomniane, nikogo się nie ma tak znajomego, nowe osoby się poznaje na studiach, a jeżeli się właśnie nie wejdzie do duszpasterstwa, to no to jest się troszkę tak, może się być przytłoczonym, więc no ta właśnie potrzeba wspólnoty, kontynuowania tej, można powiedzieć, rodziny w postaci właśnie duszpasterstwa, tego, żeby się jakoś odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, żeby nawet, no właśnie na moim przykładzie, nawet ja ze Szczecina jestem, więc no kawałek dalej jestem.
Ale nie była to jakaś zmiana, że tak powiem, ze wsi na miasto?
Nie ze wsi na miasto, natomiast bardzo odczuwalna dla mnie, chociażby ze względu na to, że przez całe życie tak naprawdę, najbardziej tutaj akurat niedziele były takie dla mnie szokujące, co tydzień z rodziną do kościoła na 10:00, potem wspólny obiad, a tutaj pierwsza niedziela na studiach i w sumie zaczęła się i nie wiadomo, co robić. Więc jeżeli się nie ma takiej wspólnoty rzeczywiście, to może to być takie przytłaczające, a dodatkowo można też taką, powiedzmy, lekką samotność nawet poczuć.
Ja też jeszcze tak myślę, że ja pochodzę na przykład z takiego małego miasta, no 6,5 tysiąca mieszkańców, więc to powinna być wieś, ale pozdrawiam Grybów, jeśli ktoś tam słucha. Natomiast no u nas jest dosyć mocna parafia, dosyć dużo osób uczęszcza na mszę świętą.
Grybów. To bazylika.
Oczywiście, tak. Bazylika mniejsza. Bodajże od 2013 roku. Tak. No więc jest to dosyć prężna parafia, takie serce trochę naszych terenów. Więc dużo jest rodzin katolickich, ja też sam pochodzę z takiej rodziny wierzącej. No i ja się tak zastanawiam, że na przykład no, mi wiarę przekazali rodzice, tak? Więc kiedy żyję w Grybowie, tym słynnym, no to ta wiara przekazana przez nich jest czymś, co przyjąłem z zewnątrz, tak? I w pewnym momencie, myślę, że to się zaczęło jeszcze przed wyjazdem z Grybowa, zaczyna się pewien taki proces uwewnętrznienia, tak? Przyjęcia jako swoje. Nie tylko, że moje otoczenie, moi rodzice, moi znajomi w większości, choć nie wszyscy oczywiście, wierzą, uznają to za prawdę życiową, ale przychodzi taki moment, ja też bardzo dużo nad tym myślałem i gdzieś przeżywałem, żeby to uwewnętrznić, żeby to stało się moje. I wydaje mi się, że kiedy wyjeżdża się też do nowego miasta, to wtedy, zwłaszcza tak dużego jak Wrocław, to spotyka się o wiele więcej ludzi z różnymi poglądami, tak? I jeśli ten proces uwewnętrzniania gdzieś się nie skończył, no to jesteśmy w takiej sytuacji dosyć, jakbym powiedział, wymagającej, dosyć trudnej, ale też pięknej, myślę, że takiej kształtującej też nas. Ale może jest tak, że nie zawsze zderzenie z innymi poglądami, z innym spojrzeniem na świat pozwala umocnić gdzieś tę wiarę, gdzieś to wewnętrzne spojrzenie i relacje z Bogiem, ale powoduje dużo wątpliwości I nieraz te wątpliwości przytłaczają, nieraz problemy, nieraz zranienia, relacje, w które wchodzimy.
Zachłyśnięcie się wolnością?
Na pewno tak. Znaczy, powiem szczerze, że takie duże miasta dużo więcej proponują, w cudzysłowie więcej, dużo więcej możliwości takich nawet czy artystycznych, czy relacyjnych, właśnie światopoglądowych, myślowych. Jeśli jest się w takim miejscu, dosyć takim małym, gdzie mniej więcej większość osób myśli podobnie, nie jesteśmy też przygotowani do radzenia sobie z nowymi pomysłami na życie i nowymi pomysłami na mnie. Więc czy zachłyśniecie się wolnością? Nie wiem, ale na pewno spotkanie się i odczucie tej wolności, że nie mam już jednego wyboru, znaczy jednej historii, którą słyszę, czy jednego sposobu życia, albo na przykład dwóch ewentualnie, bo tam wierzyć, nie wierzyć. Tu się spotyka dużo różnych nowych spojrzeń i może ta wolność polega na tym, że spotykam się z nimi, że je zauważam, zaczynam je słyszeć. No nie wiem, jak tak mi na razie przychodzi to do głowy.
No ja myślę też, że bo ksiądz pytał o to, czemu tak mało w tych statystykach, tak? Ja myślę, że też jest sporo osób, które po prostu nie mają, nie odczuwają takiej potrzeby życia duchowego. I tak jak obserwuję też po swoich znajomych, czy to w czasie studiów, czy teraz, kiedy po kilkunastu latach jestem absolwentem, że no, studia to jest taki czas, kiedy wzrastamy intelektualnie, emocjonalnie, relacyjnie, psychicznie. Szykujemy się do po prostu życia dorosłego, tak? I niestety często też jest tak, że nie wzrastamy duchowo. To znaczy, no, nierzadko się spotkamy z takimi sytuacjami, że to życie duchowe pozostaje trochę na poziomie takim pierwszej komunii świętej, nie? I myślę, że duszpasterstwo właśnie proponuje to, żeby stawać się dorosłym człowiekiem też w takim świadomym życiu duchowym. Tak, żeby po tym, kiedy wyjdziemy z tego duszpasterstwa, ono jest takim inkubatorem trochę, tak? To takie życie, jakie jest w Maciejówce, to ono się już prawdopodobnie nigdy nie powtórzy, to mogę powiedzieć z doświadczenia, tak? Potem trzeba wyjść w życie samodzielne, dorosłe, też odnaleźć się w kościele i to nie jest łatwe. Natomiast, żeby to zrobić, trzeba właśnie w tym czasie wzrastać również duchowo, a wydaje mi się, że sporo ludzi po prostu nie ma takiej potrzeby. Ma te części swojego życia, to jest życie właśnie emocjonalne, intelektualne, psychiczne, fizyczne, tak. Natomiast życie duchowe gdzieś tam jest w
marginesie. Ale myślisz, że nie ma takiej potrzeby, czy nie dostrzega takiej potrzeby? Bo
nie dostrzega takiej potrzeby. Ja jestem przekonany, że każdy człowiek ma taką potrzebę, tak.
A oprócz tego, że jest taka potrzeba, o której nawet możemy nie wiedzieć, no zdecydowanie to przestaje być po prostu też w modzie, tak, bo to, o tym się nie mówi głośno nigdzie. Raczej się nie pochwala takiego stylu życia w mediach, więc no, jak coś nie jest w modzie, to ciężko też, żeby później było jakoś właśnie chętnie uczęszczane.
Spotkaliście... Proszę bardzo.
Mi się wydaje, że Edek tutaj poruszył tak chyba dość trafnie tą diagnozę. No, bo wydaje mi się, że to jest, że może tak być, że jest tyle rzeczy do robienia, że można zagłuszyć wszelkie nawet jakieś takie odruchy duchowe w sobie i nawet kiedyś coś pojawia, zawsze można włączyć następny serial, może następną grę komputerową. Jest problem, można wypełnić sobie czas całkowicie.
Klubów i imprez też nie brakuje.
Tak, to zależy jakby...
Alkohol nie jest najdroższym
produkcją. W jakim kierunku ktoś ma jakby zainteresowanie, żeby się tak poruszać. Nie? Bo mi się wydaje, że to nie jest taka, nie wiem, może jest gdzieś jakaś taka naturalna potrzeba, żeby szukać jakiejś wspólnoty z ludźmi. Ale w zasadzie dla mnie to się dopiero otworzyło, jak poznałem tą wspólnotę. Jakby też nie miałem takiej potrzeby wcześniej. I ktoś musiał mnie namawiać trochę i wytrwałości musiał w to włożyć, żebym zaczął w ogóle coś się interesować tym duszpasterstwem.
Czyli widzimy wiele tych takich no, rzeczywistości, które z jednej strony atakują tego młodego człowieka, który się musi skonfrontować no, z tym już skądinąd z dorosłym życiem. No tak jak żeście powiedzieli, no, trzeba sobie samemu zorganizować to jedzenie, samemu sobie trzeba wyprać, samemu sobie trzeba to ogarnąć. Nagle się okazuje, że właśnie gary w zmywarce same się nie zmywają, czy tam gary w zlewie same się nie zmywają i pościel też sama się nie zmienia, tylko to jednak trzeba zrobić. Ale powiedzieliśmy o tych potrzebach duchowych, powiedzieliśmy o tych darach, o tych małych darach. Ładnie Edek powiedziałeś, że wspólnota może być takim inkubatorem, A zaczynając jeszcze, jakby to być od innej strony, a wspólnota może być też miejscem, do którego chcę uciec, żeby się nie skonfrontować z tym życiem, bo jakby nie patrzeć, będzie tu mi wygodniej, bo siła, że tak powiem, rażenia rozbije się na więcej. Spotkaliście się z taką rzeczywistością, gdzie ktoś uciekał do wspólnoty? No?
No wydaje mi się, że takie duszpasterstwo może być takim miejscem właśnie rzeczywiście ucieczki. Ucieczki od niektórych problemów. Nie wiem, czy to jest negatywne, czy pozytywne, bo wydaje mi się, że warto mieć takie miejsce, do którego można w każdej chwili pójść, w każdej chwili się gdzieś tam no chociaż na chwilę zatrzymać, pomyśleć. Wydaje mi się, że to może być właśnie takie pozytywne miejsce dla takiego człowieka, który właśnie jest w tej nowej rzeczywistości, że może gdzieś pójść, gdzie będzie czuł się swobodnie, jak u siebie. Takie miejsce, gdzie rzeczywiście może na chwilę chociaż odpocząć.
Ja, znacie takie sformułowanie wieczny student, nie? Taka osoba, która gdzieś tam nie za bardzo chce skończyć studia, bo studia są fajne. To myślę, że tutaj też trochę tak może być, nie? Tak jak ksiądz powiedział, że wspólnota jest na tyle sympatycznym miejscem, chodzi mi o duszpasterstwo akademickie, że nie chcemy z niego wyjść, nie? A ja właśnie chciałbym się też podzielić takim doświadczeniem, o tym poprzednio powiedziałem, nie? Że to jest bardzo ważne, żeby w pewnym momencie trochę dać się stąd wykopać i właśnie odnaleźć swoje miejsce, tak? Czy to w rodzinie, w małżeństwie, w jakimś powołaniu zawodowym i też w kościele. To jest bardzo ważne, nie? Bo też no, kościół wygląda trochę inaczej niż duszpasterstwo akademickie, taki parafialny, codzienny i też trzeba tam się odnaleźć i trochę z tej wspólnoty takiej wyidealizowanej wyjść. I to nie jest łatwe. Wiem, że dla wielu osób to jest naprawdę niełatwe.
Zacząłeś się, Grzegorz, śmiać, kiedy padło sformułowanie wieczny student. Czujesz się jak wieczny student, czy czujesz się jak człowiek, który chce po prostu więcej z tej wiedzy wyciągnąć?
Znaczy ja mam dosyć bogatą historię życia, bo to jest już mój szósty kierunek, dlatego się zaśmiałem.
Ale wszystkie skończone? Czy?
Nie. Jeden udało mi się skończyć, na razie licencjat. Zaśmiałem się, bo właśnie wiele osób do mnie mówi, że jestem wiecznym studentem, ale u mnie to jest może trochę bardziej poplątane, natomiast faktycznie ja u siebie widzę tę potrzebę poszerzania swojej wiedzy i takiego dążenia. Ale na przykład, no nie chcę zostać w Maciejówce jakoś bardzo długo, mimo że kocham to miejsce i uwielbiam ludzi, których tu poznałem i nawet duszpasterzy, ale no wiem, że czeka mnie życie, tak? No, więc a propos jeszcze tego wiecznego studenta, jedno zdanie, że ja chciałem dodać a propos tej też ucieczki. Tym momentem, kiedy przyjeżdżamy też do nowego miasta i zaczynamy to młode, dorosłe życie, jest zmierzenie się z samotnością. To jest normalny proces wychodzenia z domu, odłączania się od rodziców. Chociażby, nie wiem, jakbyśmy ich kochali, to przychodzi ten moment, że musimy się odłączyć. A żeby się odłączyć, musimy głęboko doświadczyć samotności. Jeśli taka Maciejówka, która jest bardzo zgrana, jest tu mnóstwo wspaniałych ludzi, staje się ucieczką od tej samotności, że spędzamy tutaj od rana do wieczora i jeszcze byśmy wzięli milion innych rzeczy, żeby tylko tu dłużej być, to nie jest dobre. Ja na szczęście już tak kończę.
Ten etap mam za sobą. Czyli jednak no, trzeba się skonfrontować z tym życiem i nie można przed nim wiecznie uciekać.
No zdecydowanie. Jakby kiedyś miałem okazję wyjechać za granicę na 1,5 miesiąca pracy takiej w samotności. Powiem tyle tylko, że na Bliski Wschód nie będę może więcej rozwijał, ale wydaje mi się, że to doświadczenie przed tym wyjazdem i po tym wyjeździe byłem całkiem innym człowiekiem. I do dzisiaj jakby zbieram owoce tamtego wyjazdu. To wszystko, co tam otrzymałem od tych ludzi, u których pracowałem jako wolontariusz, to zderzenie z samotnością wydaje mi się, że ukształtowało to, kim jestem dzisiaj, co myślę, jak mówię, czego pragnę.
To jest sposób patrzenia mężczyzny. Wiemy, że mężczyzna na rzeczywistość samotności, relacyjności patrzy w sposób specyficzny. Jak na tę samą rzeczywistość patrzy kobieta? Marta?
Ja myślę, że to, co tutaj było nazwane już ucieczką do duszpasterstwa, to może być też pomoc dla wielu osób młodych. Ja na przykład Maciejówkę rozumiem też przez taki pryzmat takiego trzymania mnie w pionie. Bo chodzę tutaj, spotykam się z ludźmi, pogłębiam swoją wiarę i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko trzyma mnie jakby w takim pionie, żeby nie polecieć w jakąś głupią stronę, żeby...
Czyli zagrożenia są.
Na pewno, to na pewno, to na pewno. A też zagospodarowanie sobie czasu poprzez właśnie udzielanie się w takim duszpasterstwie ogranicza nam tak jakby możliwość zrobienia jakichś głupot, czy po prostu zbłądzenia, czy pójścia w stronę, w którą byśmy nie chcieli iść, a potem byśmy mieli żałować. Więc ja też Maciejówkę dostrzegam i ogólnie duszpasterstwa jako takie trzymanie nas...
W pionie.
Tak, 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 dokładnie.
Justyna, z perspektywy też już osoby, która przez duszpasterstwo przechodziła, która już jest w pewnym dystansie, ale która jednak cały czas gdzieś przy tym duszpasterstwie jest. Jak też patrzysz, może najpierw na tę rzeczywistość tej samotności przeżywanej przez studenta, który no, znajduje się na tej obcej ziemi. Miałaś w sobie takie starcie, że tak powiem, z samotnością, kiedy uświadomiłaś sobie, że jestem tutaj sama i no, potrzebuję kogoś po prostu.
Myślę, że ten obóz w Białymdunajcu na samym początku, tam poznałam dziewczyny, z którymi zamieszkałam już od pierwszego roku i on mnie właśnie chyba jakoś uratował właśnie od tego momentu takiego trudnego. Ja też jestem z mojej miejscowości, ja chyba miałam w sobie wielkie pragnienie już właśnie wyjazdu gdzieś Poznania, iść w świat. Pamiętam, jak wyjechałam na koniec września z domu, to wróciłam dopiero na Boże Narodzenie, choć to jest 1,5 godziny drogi pociągiem. Więc to było, dla mnie to było takie trochę zachłyśnięcie, ale w takim chyba dobrym znaczeniu, takimi relacjami, ludźmi, właśnie tutaj duszpasterstwem. Więc ja też myślę w odniesieniu do tego wcześniejszego pytania o zagrożenia. Myślę, że nawet jeżeli są jakieś niebezpieczeństwa, że przychodzę tutaj do duszpasterstwa, żeby jakoś zamaskować swoją samotność, to wspólnota też jest takim dobrym miejscem, gdzie mogę weryfikować swoje jakieś krzywe ścieżki. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy Malina czasem komuś mówił, słuchaj, ty masz teraz dużo nauki, ty nie możesz się brać za to, ty idziesz teraz albo zawaliłeś egzamin, nie możesz tutaj siedzieć i się angażować w sprawy duszpasterstwa, twoim obowiązkiem jest teraz iść się uczyć i poprawiać egzamin. Więc moim zdaniem to jest też świetne, nie? Że takie próby ucieczki są łatwo weryfikowane we wspólnocie.
Czyli to stawianie do pionu nieustanne, to o czym powiedziała Marta, też się tutaj dokonuje również w takiej formie, że czasami trzeba kogoś ściągnąć i powiedzieć, możesz się angażować, ale w tym momencie jest za dużo. Czyli dużo zależy od duszpasterza.
Zdecydowanie.
O tym sobie oczywiście za chwileczkę powiemy i do tego tematu wrócimy. Duszpasterstwo akademickie. Punkt wymiary darów to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w naszym rekolekcyjnym czasie wzrastania. Gościmy w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka we Wrocławiu. Z nami są ci, którzy w tymże duszpasterstwie byli i ci, którzy w tym duszpasterstwie są, ale cały czas tworzymy jedną wielką rodzinę właśnie tutaj w Maciejówce. Marta, Jacek, Marek, Justyna, Edward i Grzegorz. Zachęcamy Was, drodzy słuchacze, do tego, żeby pisać SMS-y z pytaniami do naszych gości, ze świadectwami, ale też i z odpowiedzią na pytanie, które dzisiaj stawiamy, czyli czym mogę obdarować drugiego? 536 600 500 536 600 500. To samo pytanie stawiamy Wam na Facebooku, na profilu naszym facebookowym. To pytanie jest postawione i serdecznie zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby odpowiadać na nie i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wracamy do Was już za krótką przerwę. Rekolekcyjny czas wzrastania trwa na antenie Radia Maryja. Duszpasterstwo akademickie, punkt wymiany darów, to jest temat, który podejmujemy, a przypomnę, że gościmy we Wrocławiu w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka. Zachęcamy do wysyłania SMS-ów 536 600 500 536 600 500 z pytaniami, z odpowiedzią na pytanie, czym mogę obdarować drugiego, i może też dla zachęty ci, którzy wyślą do nas SMS-y z odpowiedzią albo z pytaniem do naszych gości, mają szansę dzisiaj odebrać też ciekawą nagrodę, a mianowicie książkę Schodami do góry, historie z Maciejówki. To są właśnie świadectwa tych, którzy tę wspólnotę współtworzyli. Zachęcamy do tego. Książka ładnie wydana, ale też i interesująca, więc serdecznie, serdecznie zachęcamy. Przypomnę, 536 600 500. A my rozmawiamy z Martą, Jackiem, Markiem, Justyną, Edwardem i Grzegorzem. Drodzy, no właśnie, dochodzimy do tego momentu. Duszpasterstwo, wspólnota, która staje się miejscem wymiany darów. Dlaczego, waszym zdaniem, skupmy się może na duszpasterstwie akademickim, to jest miejsce, gdzie rzeczywiście my tymi darami się wymieniamy? Albo w ogóle, może zacznijmy od tego, co waszym zdaniem jest darem w ogóle? Co to znaczy, że coś jest darem? Pytanie z cyklu filozoficznego, ale widzę, Marta podejmuje się.
Ja myślę, że dar to poświęcony czas przez nas, czy tam przez kogoś innego. I jest to robione totalnie bezinteresownie. My nie uczekujemy niczego w zamian. Nie chcemy, żeby nas wielbiono za to, co robimy. Po prostu to jest poświęcenie się, głównie poświęcenie czasu, ale też poświęcenie swoich jakichś sił. Czasem też może być to powiązane ze zmęczeniem. Poświęcenie się, poświęcenie swojego czasu, bezinteresowne.
Co na temat darów mówi filozofia?
Nie mam pojęcia. Naprawdę.
Szósty kierunek, no.
Można się pogubić.
Nie, ale kiedy patrzymy na dar, to rzeczywiście jest to coś bezinteresownie, żeś przepięknie Marta powiedziała. Jest jeszcze jedna taka cecha, którą się przypisuje darowi jako takiemu. No, Edward.
Nie, ja nie wiem, czy zgadnę, co ksiądz ma na myśli. Ja chciałem powiedzieć, że dar każdy jakiś ma. Każdy z nas jest wartościowy. Każdy z nas coś wnosi. Nikt nie jest jakby pozbawiony tego. Ja w Maciejówce zajmowałem się organizowaniem bardzo wielu rzeczy. Byłem szefem duszpasterstwa, zajmowałem się Białym Dunajcem, pomagałem zdobywać różnego rodzaju projekty i tak dalej. Więc bardzo dużo pracowałem z ludźmi, też współorganizując jakby ich funkcjonowanie, tak? I tam naprawdę można było dostrzec, że każdy wnosi coś wyjątkowego do wspólnoty i ona tak jakby utkana jest z tych darów i tych wartości, jakie każdy wnosi. Nawet czasem się wydaje takie, podam taki przykład, nie? Że ja byłem w duszpasterstwie wtedy, kiedy był remont i budowa tego nowego budynku, tej kościoła, znaczy budowa nowego budynku duszpasterstwa i remonty kościoła. Wtedy tutaj było strasznie brudno. Naprawdę, tutaj się ciężko było funkcjonować. I kto wnosił wielki swój dar i poświęcenie? To osoby, które tutaj sprzątały. No wydaje się, że sprzątanie to jest takie tam najmniej istotne, na końcu gdzieś tam ogonka obowiązków. Ale to było absolutnie niezbędne. Okazywało się, że te osoby no, wnoszą coś tutaj niezwykłego. Inaczej to miejsce by nie funkcjonowało. I to właśnie myślę o tym, tak jak teraz wspominam, tak te czasy, że każdy jakąś tą wartość swoją wnosił.
Jaka jest struktura duszpasterstwa akademickiego tutaj? Jak to funkcjonuje tutaj? Powiedziałeś, że byłeś odpowiedzialny, czyli ta funkcja odpowiedzialnego nie jest przypisana duszpasterzowi, tylko jest przypisana jednemu ze studentów.
Tak, w ogóle odpowiedzialność to jest też takie słowo, które jest bardzo ważne, myślę, że we wspólnocie i w duszpasterstwie, czyli że te odpowiedzialności się powierza komuś, tak, że wspólnota jest oparta na pewnym rodzaju zaufania, aby powierzamy komuś odpowiedzialność za fragment tego domu, tego kościoła, tej wspólnoty, powierzamy mu wtedy, kiedy mu ufamy, powierzamy pewną odpowiedzialność za ten fragment rzeczywistości. I faktycznie tutaj myślę, że pięknie widzimy ten obraz Kościoła, jaki byśmy chcieli widzieć, tak? Że są tutaj duszpasterze, ale jest bardzo duże zaangażowanie osób świeckich i bardzo wiele funkcji, też tych takich kluczowych dla tej wspólnoty, pełnią świeccy, czyli studenci, czyli jakby równi służą równym, tak można by powiedzieć, tak? Studenci służą studentom.
Jakiś jest tutaj podział na odpowiednie sekcje, jakieś, nie wiem, odpowiednie działy, kto jest za co odpowiedzialny, czy rzeczywiście jest na zasadzie dzisiaj zgaduj zgadula, ty robisz to, ty robisz to, ty robisz to?
No zasadniczo to co semestr organizujemy takie spotkanie, podczas którego się dzielimy różnymi funkcjami, wymyślamy w ogóle, co można tworzyć w duszpasterstwie, wyznaczamy osoby, które będą odpowiedzialne za poszczególne rzeczy, za poszczególne nawet dni tygodnia. Wyznaczamy te osoby i potem te osoby dalej zbierają i szukają kolejne osoby, które będą gotowe w tym pomagać. Więc to jest właśnie tak, jak było wspomniane, taka piękna idea, która myślę, że właśnie też w Kościele tak ogólnie powinna funkcjonować, że rzeczywiście każdy jest zaangażowany, są oczywiście odpowiedzialni, którzy szukają i wyciągają te ręce po to, żeby kolejne osoby zagarnąć do wspólnego tworzenia czegoś pięknego po prostu.
Nad tymi odpowiedzialnymi mamy też szefów Maciejówki, szefów duszpasterstwa, tak jak to już było dzisiaj wspomniane. Obecnie szefów mamy 4. Są to 2 dziewczyny i 2 chłopców. Oni nad wszystkim sprawują pieczę. Właśnie kontaktują się z tymi osobami odpowiedzialnymi za różne sekcje, typu na przykład muzyka, obiady, sprzątanie i wiele innych, takich, których nawet czasem nie da się zauważyć w trakcie dnia, znaczy tak na co dzień. Szefowie mają spotkania też z naszymi duszpasterzami. U nas jest 3 duszpasterzy. I tam omawiane są co tydzień takie najważniejsze elementy każdego tygodnia, które potem słyszymy na ogłoszeniach. I właśnie to też jest bardzo ciekawe, bo u nas w duszpasterstwie na każdej niedzielnej mszy ogłoszenia mówią właśnie szefowie. To z jednej strony jest takie zaskakujące, ciekawe, ale wydaje mi się, że to też fajnie tak przybliża nam, osobom, znaczy może mi już teraz nie, ale osobom, które są nowe, od razu widać, aha, ta osoba mówiła kiedyś tam jakieś ogłoszenia, to może być ktoś ważny w duszpasterstwie, nie? Więc można też tak sobie fajnie potem trafić do takiego szefa.
Jeżeli ktoś skojarzy, taka struktura była zawsze, to zawsze na takiej zasadzie funkcjonowało?
Znaczy ja pamiętam, że był jeden szef duszpasterstwa, przynajmniej w czasie, kiedy... Tak, jedna osoba była odpowiedzialna. Były różne grupy i byli liderzy grup poszczególnych, czy modlitwy TZ, czy odnowy w Duchu Świętym, czy oazy, ale szef był tak zwykle jeden.
Powiedzieliście, mówiłeś o tym, że były różne duchowości, czyli to też pokazuje, że to nie jest tak, że możesz trafić do duszpasterstwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy właśnie modlisz się chociażby, bliższa jest ci duchowość TZ, albo bliższa jest ci duchowość księdza Blachnickiego, tylko faktycznie będąc w jednej wspólnocie możesz odnaleźć się w swojej grupie.
Znaczy, tak, ale były też osoby, które w ogóle się organizowały wokół na przykład gotowania obiadu. I w ten sposób jakby znajdowały swoją ścieżkę do duszpasterstwa. Także tak, jak najbardziej.
Wystarczy popatrzeć na naszych duszpasterzy. Jest ich 3 i każdy jest po prostu z innego świata. Jest Malina, który jest takim ojcem całego tego naszego duszpasterstwa. Jest to człowiek z Poznania, bardzo praktyczny, który jakby skupia się na takich codziennych odpowiedzialnościach, to co wcześniej właśnie Jacek mówił, że żeby na tym, żeby być odpowiedzialnym przez cały semestr, żeby być wiernym tej odpowiedzialności. No ale Malina właśnie, często taki prosty chłop ze wsi, ale uczy bardzo dużo jak ojciec. Jest Bartek Kot, który jest muzykiem, artystą, ja go nazywam takim właśnie wędrownym bardem wrocławskim. No jest ksiądz Janek, który jest tutaj dosyć nowy, więc jeszcze go dobrze nie znam, ale tak patrzę, to no jest taki właśnie... ksiądz, nie? Tak to określę, taki ksiądz. Liturgista, przygotowanie do Triduum Paschalnego, więc jak się popatrzy na nich 3, to już widać, że coś w tej Maciejówce jest, że każdy się gdzieś tutaj odnajdzie.
Różnorodność, piękną różnorodności. Odebrałem SMS-a, chciałem go przeczytać, to prywatna wiadomość, ale jednak. Wracamy z rekolekcji w Skarżysku i słucham sobie audycji. Pozdrowienia dla Maciejówki od duszpasterza, duszpasterstwa akademickiego Redemptoryści z Torunia. I dla ciebie też, to znaczy dla mnie te pozdrowienia przekazuje ojciec Adam Dudek, więc jesteśmy słuchani. Oczywiście pozdrawiamy ojca Adama i nie tylko, pozdrawiamy wszystkich duszpasterzy, bo to też pokazuje właśnie, jesteście członkami duszpasterstwa. Duszpasterstwa są rozsiane po całej Polsce. Gdzieś każde jest swoje, każde jest specyficzne, na swój sposób niepowtarzalne, ale gdzieś każde ma ten jeden cel, tą jedną ideę, ta wymiana darów, o której dzisiaj tutaj mówimy. I też pięknie mówicie o tej służbie. Danie drugiemu człowiekowi tego, co jest czasami najprostsze. No, dzisiaj byliśmy świadkami chociażby z ekipą, którą żeśmy przyjechali. Siedzieliśmy na obiedzie. Ktoś przygotowuje, ale ktoś to też musi posprzątać. Prosta rzecz. Kto się zgłasza do tego, żeby dzisiaj zmyć naczynia? Zjedliśmy wszyscy, ale ktoś to musi zrobić, bo jesteśmy w swoim domu. Jesteśmy za to odpowiedzialni. Drzwi są otwarte. Każdy może tu wejść ze studentów, każdy może z tego skorzystać, ale też trzeba brać odpowiedzialność za to, co się tutaj dzieje. Duszpasterstwo to też jest szkoła odpowiedzialności. Co się stanie, jak się zawali swój obowiązek? Czy takich przypadków jeszcze nie było?
Ja nie wiem, bo jeszcze nie zawaliłem chyba, ale szczerze mówiąc boję się zawalić, więc raczej nie będę próbował.
No ja mam takie doświadczenie, że to jest zdecydowanie szkoła odpowiedzialności, dlatego wcześniej też to z tego słowa użyłem. I to dla mnie też było takie odkrywcze i takie mocne właśnie, że ktoś powierzył mi odpowiedzialność, tak, że zaufał mi, dał mi pewną samodzielność. To jest, mi się wydaje, bardzo cenne, bo tak jak tutaj czasem opowiadacie, to wydaje mi się, że mogą przychodzić takie osoby, które nigdy nie miały takiej sytuacji w życiu, tak? Że do tej pory gdzieś tam funkcjonowali w ten sposób, że ktoś robił za nich pewne rzeczy, tak? A teraz trzeba trochę samodzielności się nauczyć, nie? Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, co już ksiądz przed chwilą też właśnie też powiedział. Pamiętam, jak Malina w pewnym momencie zaczął o duszpasterstwie mówić, że to ja idę do domu, nie? Że to jest dom. I to mi trochę tak, no mówię, mam inną sytuację, bo ja we Wrocławiu tu mieszkałem, tu mam rodziców, tak? I dla mnie dom zawsze był tam, ale jednak to słowo dom do takiego budynku, który no jako takim domem dla nas nie jest, tak? To też jest bardzo znaczące i myślę, że ktoś właśnie teraz z radiosłuchaczy gdzieś jedzie samochodem i próbuje sobie wyobrazić, jak to miejsce wygląda, to jest właśnie też bardzo ważne, tak, że tutaj drzwi są otwarte, tu można wejść, tu można tymi krętymi schodami na górę, tam można zjeść obiad, tam można porozmawiać z ludźmi, to miejsce jest takie, tu można odpocząć, tak, tu można się pouczyć, tu można po prostu spędzić czas w trakcie dnia i budynek jest bezpośrednio połączony z kościołem.
Czy dla mnie fascynujące, prawdę mówiąc, jak tu przyszedłem dzisiaj, pierwszy raz, jak żeśmy tu weszli, dla mnie fascynujące w tym budynku było zestawienie dwóch rzeczywistości, które z jednej strony do siebie kompletnie nie pasują, a z drugiej strony uzupełniają się wzajemnie, czyli historii i nowoczesności. Wchodzimy do budynku, który jest budynkiem historycznym, przepiękne sztukaterie, gzymsy i tak dalej, i tak dalej. Bliskość Ossolineum, bliskość auli Leopoldiana. Ale a z drugiej strony coś, co jest na wskroś nowoczesne, bo jest tworzone przez ludzi, którzy żyją tu i teraz, którzy są dziećmi swojej epoki, którzy, jakby to powiedzieć, wcale się tego nie wstydzą, tylko rzeczywiście wnoszą to tutaj i to widać we wszystkich elementach, które tutaj są zrobione. I to jest naprawdę niesamowite, bo no to wszystko pokazuje, że to żyje i jest tworzone na bieżąco przez ludzi, a nie jest jakąś taką zastaną instytucją, która ma funkcjonować w myśl zasady zawsze tak było i nigdy tak nie było.
Tutaj naprzeciwko nas jest wynajęty lokal na kawiarnię. I to taką kawiarnię właśnie w nowoczesnym wydaniu, tak? W samym centrum miasta, koło budynku uniwersytetu, tu jest ten piękny ogród, tu bardzo dużo wycieczek się przewija. Więc myślę, że ludzie, którzy z tego świata właśnie kawiarni, rozmów, tak, rozrywki, przechodzą przez ten korytarz, bo ten do toalety idzie, to myślę, że mogą mieć pewien szok poznawczy, tak?
Przechodzą zaraz obok tak naprawdę tak. wejścia do prezbiterium.
Tak, ale że to jest, przez drzwi widzą ołtarz, tak? Więc miejsce pełne kontrastów.
I te kontrasty budują też atmosferę tego miejsca.
No właśnie, ja mam taką przyjemność, że byłem mieszkańcem Maciejówki, bo z Maliną i tutaj teraz ksiądz Janek też mieszka, mieszkają co roku studenci, mężczyźni, od 4 do 5 w zależności, więc miałem przyjemność tutaj mieszkać. No i też pamiętam czasy covidowe, jak tu wszyscy ludzie wyjechali gdzieś do domu, były te ograniczenia. Ja wtedy akurat jeszcze nie mieszkałem w Maciejówce, ale dużo czasu spędzałem. I no było widać, że to miejsce zmieniło się, że faktycznie więcej było ciszy takiej typowej dla jakichś takich starych kościołów czy muzeum jakiegoś. I już nie było tych twarzy, nie było tej takiej energii. Czuć było jakąś pustkę.
SMS od naszej radiosłuchaczki. Dla mnie najważniejsze jest bezwarunkowa i bezinteresowna miłość do mojego męża i moich dzieci. Jestem z mężem 10 lat w małżeństwie, mamy 6 dzieci. Jestem bardzo dumna z mojej rodziny, którą tworzymy. Tym bardziej, że żyjemy w trudnych czasach. Często uwaga skupia się tylko i wyłącznie na sobie. Pozdrowienia od Elżbiety. Patrzycie, jak zmienia się świat. Macie dzieci. Byliście tymi, którzy wychowywali się tutaj, czy wzrastali, powiedzmy, konfrontowali się z dorosłym życiem w Maciejówce. Widzicie, w jaki sposób ona wpłynęła na waszą rodzinę, na wasze małżeństwo?
No zdecydowanie. Znaczy, ja myślę, że zupełnie jakby wejście do Maciejówki to w moim przypadku bardzo mocno jakby ukształtowało całe moje, można powiedzieć, późniejsze życie. Też jakby zaczynając od tego, że poznaliśmy się tutaj w Maciejówce, ale też, tak jak Edek mówił, to jest bardzo dobra szkoła odpowiedzialności i w dodatku taka bardzo dostosowana do możliwości, można powiedzieć. Na przykład ja się tutaj nauczyłem w zasadzie bardzo wielu rzeczy. Na przykład Malina dawał mi czasami coś do zrobienia, na przykład mówił, żeby coś tam załatwić, trzeba pojechać samochodem, coś zawieźć. No więc dawał mi kluczyki do swojej Skody. No i miałem gdzieś jechać po Wrocławiu. Wiadomo, że nie było wtedy jeszcze Google Maps, więc byłem papierową mapę, jechałem i największym wyzwaniem było wtedy przejechać przez Plac Grunwaldzki jeszcze przed remontem. I to było naprawdę super doświadczenie dla mnie, że w ogóle ktoś powierzył mi odpowiedzialność, żeby gdzieś pojechać, w ogóle załatwić z kimś. Tak, dał swój samochód. Tak,
tak, ja, dla mnie to też było bardzo takie wzmacniające, że ktoś wierzy, że mi się uda. Że ja czasem miałam wrażenie, kiedyś Malina powierzył mi zadanie opieki nad kuchnią na wyjeździe, na spływie. Spływie kajakowym. I to było zadanie zupełnie przekraczające moje możliwości. Ja totalnie nie potrafiłam gotować. I miałam wrażenie, że to zaufanie Maliny przekraczało wręcz nasze granice, ale on tą zachętą i wsparciem, ale też tak, że pozwalał nam działać po swojemu. Że trochę starał się stać z boku, obserwować, wkraczał i pomagał, kiedy to było potrzebne, ale też dawał nam dużą dawkę swobody. I mi się wydaje, że to jest też to, co my teraz próbujemy przekładać na nasze życie rodzinne i na nasze relacje z naszymi dziećmi, że też właśnie widzimy, jak to jest ważne, żeby one czuły, że są odpowiedzialne. Już od najmłodszego staramy się im dawać jakieś małe zadania, drobne, ale żeby one były systematyczne, tego od nich wymagamy i żeby miały to poczucie sprawczości, że ode mnie coś zależy, że ja jeśli nie zrobię swojego dyżuru, no to coś będzie w naszym domu gorzej, a jeżeli to robię, no to działamy razem, nie? I myślę, że to jest bardzo ważne i to, że my mu też ufamy, że wykonacie to, że podołacie, że te zadania czasem są dość ambitne, ale myślę, że rozwijają.
Wywołaliście takie jedno wspomnienie, ale myślę, że to bardzo dobrze odnosi się do tego, o czym mówiliście. Ja mam wrażenie, że tutaj w duszpasterstwie można nauczyć się dawać dary, o których się wcześniej nie wiedziało, że można je dawać. I pamiętam, a propos właśnie tego gotowania na spływie, pamiętam, my tutaj z duszpasterstwem jeździmy na takie rekolekcje letnie do Piwnicznej. Co roku tam jest parę zjazdów. No i pewnego razu tam Malina i reszta poprosili mnie, żebym pojechał z nimi, przygotował, no bo grybów niedaleko Piwnicznej, no to dobrze pojechać, przygotować. No i jestem na tym przygotowaniu, no i podchodzi do mnie Malina i mówi: napraw spłuczkę. i poszedł. A ja tak, ja zawsze byłem raczej ten, który siedzi przy książkach, a nie, który potrafi naprawić spłuczkę. No ale stwierdziłem, zadanie Boże, trzeba z tym się zmierzyć. No i zacząłem naprawiać tę spłuczkę. Oczywiście najpierw zalałem całą łazienkę. Malina przechodzi, popatrzył na mnie, zaczął się tylko ze mnie śmiać. To był cały komentarz i cała pomoc. Ale później faktycznie jeszcze był tam pan Józef, podpytywałem różne rzeczy, naprawiłem tę spłuczkę i później jak sobie siedziałem wieczorem, pomyślałem sobie, kurczę, to, że Malina przechodząc nie powiedział, zostaw to, ja to zrobię, tylko zostawił mnie z tą wodą, to po prostu wszystko tryskało tam po prostu. To pokazało, że wow, ja umiem też zrobić jakąś taką techniczną rzecz. I później na przykład, a propos dawania darów, jedna koleżanka z duszpasterstwa poprosiła mnie, żebym jej naprawił kran. I też się zgodziłem, mimo że też nie wiedziałem, jak to zrobić, ale się udało.
No właśnie, czyli to są te dary, którymi się wymieniamy i też budujemy tę wspólnotę, bo to też no, przepięknie pokazuje, że to jest ta wzajemna wymiana, która jest. Ona z jednej strony buduje nas jako ludzi, ale z drugiej strony też buduje wspólnotę, bo tak jak żeście powiedzieli, przychodzi ktoś młodszy, kto dopiero w to wchodzi, kto konfrontuje się z tym życiem właśnie może zagubionym, bo te wszystkie obowiązki, bo właśnie poradzić sobie z dojazdem z jednej części Wrocławia chociażby, czy z jakiegokolwiek innego miasta na drugie, poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami, a wiadomo, to jeszcze kwestia finansowa, kwestia jakichś innych rzeczywistości, ale nagle widzę, że w tym wszystkim nie jestem sam. Czyli wspólnota jest, duszpasterstwo jest takim miejscem, gdzie ja mogę zobaczyć, że no nie jestem ani pierwszym studentem, ani ostatnim, ani nie jestem jedynym na świecie.
Tak, ja myślę, że pozwala nam odkrywać takie rzeczy, których nie da się nauczyć na studiach. Tak jak wcześniej powiedziałam, studia dają nam wiedzę, tam, no, zależy jakie, ale generalnie dają wiedzę, rozwój. Tak jak po studiach prawniczych mam pewne patrzenie na ten temat, ale na pewno dają nam pewien rodzaj rozwoju, tak? Natomiast duszpasterstwo daje taki bezcenny element rozwoju, którego człowiek się nie nauczy w szkole, na studiach, tak? To, co mówicie, tak? Żadna szkoła nie nauczy nas odpowiedzialności, przyjaźni, proszenia innych o pomoc, współpracy z ludźmi i jeszcze wielu pewnie mi rzeczy, jakie mi teraz do głowy nie przychodzą. I to jest ten ewenement też, nie? Właśnie, że pewnych rzeczy się po prostu nie nauczymy w innym miejscu. Ja samemu, no, dając pewną część swojego czasu, tak, i tego studenckiego Maciejówce, to zauważyłem też, że te dary właśnie oddane bezinteresownie innym, one niesamowicie wracają, tak? One pomnażają w nas bardzo wiele. Ja myślę, że przez Maciejówkę stałem się po prostu innym człowiekiem, tak? I kończąc studia, myślę, że gdybym nie miał tego doświadczenia Maciejówki przez studia, to byłbym w zupełnie innym miejscu w życiu.
Jeśli chodzi o dary, to ja też myślę, że nie zawsze są to uczynki, teraz sobie zdałam sprawę z tego, ale czasem są też to po prostu osoby. I jak patrzymy na naszych duszpasterzy, to oni są takim dla nas darem. Kiedyś właśnie jeden z naszych duszpasterzy, ksiądz Kot, powiedział, już nawet nie pamiętam w jakim to było kontekście, ale użył takiego sformułowania, że Maciejówka to jest jego życie. I właśnie to mi tak wtedy zapadło w pamięć i tak to rozmyślałam. I tak sobie właśnie myślę, że no, ci duszpasterzy nasi to naprawdę się ogromnie poświęcają, że to jest ich życie i faktycznie tu z nami żyją i to, że funkcjonują z nami. Ale potem też tak przemyślałam, że to też jest nasze życie, nie? I właśnie, no, że osoby to są też dary. Pod takim, tak też to można odbierać.
No, studia to jest taki moment, kiedy się kształtuje życie i kiedy tak naprawdę, no, mówimy, tak, szkoła podstawowa, ważny element, liceum, czy tam technikum, czy szkoła zawodowa, wspominamy pięknie, bo to jest taki czas też beztroski, to jest taki czas, w którym faktycznie, no, musimy podejmować pewne decyzje, ale jednak one są takie dalekie od jakiejś takiej bardzo silnej poważności. Natomiast studia to jest taki moment, kiedy faktycznie, no, z jednej strony są te konfrontacje z rzeczami ważnymi, ale z drugiej strony też jest czas na rozrywkę, też jest czas na zabawę, też jest czas na to, żeby korzystać z tej młodości. Duszpasterstwo daje też możliwość, żeby z tej młodości i wolności korzystać w sposób odpowiedzialny?
No, zdecydowanie tak. Oprócz takich rzeczy, wydarzeń stricte religijnych, to tutaj też się odbywają takie wydarzenia jak Akademia Intelektu, gdzie mamy okazję też poznać różne inne dziedziny nauki, których nie studiujemy. Oczywiście spotykamy się też na różnych planszówkach, zabawach, czasami jakieś quizy zrobimy. Są wyjazdy, na których też się bardzo integrujemy. Chodzimy po górach. No, bardzo dużo rzeczy jest i wydaje mi się, że każdy się tutaj odnajdzie. Nawet zaryzykuje stwierdzenie, że osoby niewierzące nawet tutaj znajdą coś dla siebie. Że będą mogły też rzeczywiście tutaj przyjść i coś wartościowego stąd wynieść.
Dotknąłeś rzeczywistości wiary i o tę wiarę też chciałbym zapytać. Mówiliśmy o tej bliskości Kościoła. Kościoła, który też jest w niezwykły sposób ukształtowany. Co do sztuki, do jakby to powiedzieć sakrum, o tym będziemy rozmawiali kiedy indziej. Natomiast też chciałbym z wami ten temat poruszyć. Z perspektywy wiary, bo mówiliśmy o tej konfrontacji z rzeczywistością, mówiliśmy o życiu, mówiliśmy o nauce chociażby o obsługi czy naprawy spłuczki, czyli o takich rzeczach bardzo prozaicznych, które pokazują jak żyć, ale też mówiliście o tym, że duszpasterstwa akademickie to jest przede wszystkim no, miejsce, w którym spotykamy Pana Boga. Jak spotykacie Pana Boga, przychodząc tutaj?
No, pierwszym takim miejscem zawsze będzie Eucharystia. Czy to niedzielna, czy właśnie nawet w dni powszednie. Zanim przyszedłem do Maciejówki, to raczej jak chodziłem do kościoła w dni powszednie, to był dyżur ministrancki. Ale jakoś tak, że nie powiedziałbym, że bardzo chętnie szedłem w ciągu tygodnia. Natomiast tutaj w Maciejówce to się zdarza, że i 3 razy w tygodniu jestem na mszy. Więc no pierwsze miejsce to wiadomo Eucharystia. Słowo, które jest właśnie w Ewangelii, tak? A potem kazanie, które zawsze jest skierowane do nas, do studentów. Czyli to nie jest tak jak w większości kościołów, także że idziemy do kościoła i nie do końca słyszymy czasami kazanie dla nas. Tutaj zawsze spotykamy się ze słowem, które jest do nas, do studentów, do młodych ludzi. Więc no, w Eucharystii właśnie to słowo tutaj głoszone. Oprócz tego to tak jak mówiłem, są wydarzenia nie religijne, ale są oczywiście wydarzenia religijne, czyli jakieś cykle spotkań typu wymiary wiary, czytanie wspólne Biblii. Nie wiem, co jeszcze. Na jucznię chodzimy też raz w tygodniu o 7. Coś jeszcze, Marta, możesz dodać?
Tak, tak. Organizowane są też modlitwy, teze przepiękne. Mamy codziennie adorację i wspólnie odmawiamy koronkę o godzinie 15, zaraz po obiedzie, który studenci zrobią. Mamy też różne rekolekcje wielkopostne. No i te wyjazdy, o których też Tomek wspomniał. Są tu na przykład czasami wyjazdy sylwestrowe albo andrzejkowe, ale one jednak mają w sobie taką namiastkę rekolekcji. Bo jednak zawsze tam jest codziennie Eucharystia, więc niby to są takie wyjazdy luźne, ale jednak można to odebrać jako rekolekcje takie małe.
No i to, co też się zauważa z czasem, myślę, to, że rzeczywiście widać Pana Boga w drugim człowieku, w takiej właśnie Maciejówce. W każdym uśmiechu, ale też w każdym smutku, kiedy widzimy po prostu innych ludzi, którzy w jakiś sposób wyrażają swoje emocje, w jakiś sposób jesteśmy też z nimi w relacji. Rzeczywiście można w tym wszystkim jeszcze, w tej wspólnocie znaleźć Pana Boga, odkrywać Go właśnie też w innych ludziach.
No dobrze, ale jak wychodzicie stąd i idziecie na studia, na uczelnię, wracacie do akademika czy na stację, to dalej potraficie tego Pana Boga odnajdywać w tym człowieku, w którym spotykacie? Czy to jednak tylko tutaj, bo tu się uśmiechają?
To znaczy tak, no ja mogę powiedzieć a propos właśnie juczni, bo taką mam okazję co środę być na juczni o 7 i każdy dzień rozpoczęty jucznią w Maciejówce jest lepszy i on jest kontynuowany rzeczywiście, czuję w tej właśnie rzeczywistości później akademickiej, czy też podczas innych tam prac, które wykonuję. Rzeczywiście ta jakby ta życzliwość, ta jakaś dobra energia, która gdzieś tam się zbiera we mnie podczas właśnie takich spotkań, ona jest później jakby, mam wrażenie, że gdzieś jestem potem w stanie dalej przekazać.
Mhm. No, ja przez to, że mam okazję studiować w wielu miejscach i też spotykać dużo ludzi na co dzień, to mam wrażenie, że ja myślę, że człowiek, drugi człowiek, bez względu na to, czy jest w Maciejówce, czy jest nie w Maciejówce i jest na przykład w moim instytucie i z Kościołem nie ma zbyt wiele wspólnego, mam wrażenie, że często Pan Bóg jakoś do mnie mówi też właśnie przez tę osobę, przez coś, co ta osoba zrobi, co powie, albo na przykład zachwyci mnie jakimś swoim opowieścią ze swojego życia, ale taką, w której czuję, że takie to dobro, które z tego płynie i taka jakaś prawda życiowa przekracza tę osobę, że to nie jest do końca tak tylko ta osoba, że tam jest coś więcej. I powiem szczerze, że naprawdę ludzkość jest bogata w takie momenty.
Ja teraz siedząc z wami w tej sali, naprzeciwko siebie mam ikonę przyjaźni, która jest takim trochę emblematem też w Maciejówce. Od zawsze tu była. I myślę, że dla wielu osób jest taką istotną ikoną właśnie. I ona pokazuje Jezusa, który idzie ze swoim przyjacielem przez życie. Patrzą w jedną stronę, idą razem ze sobą i tak teraz patrząc na nią, pomyślałem sobie, że o wielu ludziach, którzy już z perspektywy absolwenta, tak, wyszli z Maciejówki, mogę właśnie powiedzieć, że wiem, że oni też dalej z Jezusem, tak jak ten przyjaciel, przez życie razem idą. Teraz na weekend byliśmy z żoną, z dziećmi na rekolekcjach takich dla rodzin i tam właśnie było kilka małżeństw, które też są absolwentami Maciejówki, tak jak ja, tak jak jest syna i Marek. No i o wszystkich z nich właśnie mogę to powiedzieć. Każdy na swój sposób, tak? Każdy jest w jakimś innym miejscu życia, wychowywania dzieci, nie wiem, pracy, tak? Są ludzie w jakiejś wspólnocie, są ludzie, którzy nie są we wspólnocie. Ale o wszystkich tych osobach mogę powiedzieć, że to życie wiarą właśnie polega na tym, że one z Jezusem idą dalej przez życie.
Mhm. Marek i Justyna?
No ja nie wiem, mi się wydaje, że ja się uczyłem bardzo dużo w Maciejówce, w ogóle o duchowości i siebie też poznawałem bardzo, więc nie poszedłbym tak daleko, żeby powiedzieć, że jakoś bardzo promieniowałem tą radością, jak wyszedłem z Maciejówki. Nie? Przede wszystkim byłem beneficjentem. Jeśli coś, to było jakby jakiś dodatek do tego. Nie? I mi się wydaje, że no, ja bym chyba tak siebie nie widział jakoś, że jestem w stanie jakby na zewnątrz tak mocno działać, chyba że tylko ktoś po prostu zobaczy to w normalnym moim funkcjonowaniu. Nie? Mnie motywowało to do po prostu pracy na studiach jakiejś miary uczciwej i w ogóle takiej próbowania porządkowania swojego życia studenckiego i w ogóle nie tylko studenckiego.
No, wypadałoby Justynę zapytać, czy nabrałeś tej energii na tyle, że teraz ją oddajesz, czy...
Myślę, że to jest nieustanny proces. To nigdy nie jest tak, że raz nabierzemy i później już idziemy, tylko ciągle potrzebujemy na nowo i ciągle my jakby później zaraz po wyjściu z duszpasterstwa weszliśmy w nową wspólnotę, w domowy kościół, który był niejako kontynuacją naszej formacji. Teraz jesteśmy też włączeni we wspólnotę rodziców, którzy razem tworzą, prowadzą szkoły dla naszych dzieci, więc jakby widzimy, że nieustannie potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy ludzi, którzy żyją wiarą wokół nas, bo sami jesteśmy słabi i jakby sami daleko nie zajdziemy, ale razem to jakby jest synergia i wtedy to działa dużo lepiej.
Ale to kształtowanie tutaj, to pokazywanie tej duchowości, to o czym żeś powiedział, to wzrastanie, ono sprawia, że teraz łatwiej wam albo patrzycie w dobrym kierunku, kiedy no, przychodzi też przekazać tę wiarę swoim dzieciom. Tak jak tutaj było już mówione, czasy są niełatwe. Nigdy nie były łatwe, no ale dzisiaj gdzieś widzimy szczególnie, że no, wiara nie jest jakimś naturalnym środowiskiem naszego wychowania i naszego wzrostu. Owszem, otaczają nas kościoły, ale jednak no, to środowisko się zmienia.
Znaczy, mi się wydaje, że jednym z ważniejszych powodów, dla którego zostaliśmy w ogóle później we Wrocławiu, było właśnie to, że mieliśmy tutaj środowisko jakieś zbudowane już na początku w ogóle przyjaciół, którzy są jakoś blisko Pana Boga, a później rodzin także, których poznaliśmy jeszcze w duszpasterstwie trochę, ale później jeszcze więcej. I dla nas to było bardzo ważne, żeby mieć środowisko rodzin, bo też byliśmy tutaj w Maciejówce w kościele jeszcze często, żeby było środowisko rodzin, jakby w którym nasze dzieci będą mogły też wzrastać. Że nie będziemy jakąś taką, nie wiem, samotną wyspą gdzieś po prostu rzuconą, tylko będziemy w jakimś środowisku, które będzie nam pomagało też kształtować nasze dzieci i też jakby mieć jakieś takie, nie wiem, sprzężenie zwrotne od tego, jak my funkcjonujemy, jak możemy działać.
Myślę, że w kontekście dzieci to też bardzo chyba kluczowe jest, że one niesamowicie wyłapują naszą autentyczność. I mi się wydaje, że to, czego nauczyliśmy się w Maciejówce, to, że właśnie nasza wiara realizuje się w praktyce, właśnie w jakimś wiernym wykonywaniu swojego zadania, wiernym zamiataniu kuchni 2 razy w tygodniu. Że to jest właśnie, no bo jak inaczej to wyrazić, prawda? I jak teraz w naszej codzienności my jesteśmy wierni swoim zobowiązaniom, jakby stale na co dzień mówimy prawdę, jakby szczerze żyjemy tym, co mówimy, to wydaje mi się, że to jest najbardziej przekonujące dla naszych dzieci. Mhm.
Duszpasterstwo akademickie, punkt wymiany darów, to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w naszym czasie wzrastania, rekolekcyjnym czasie wzrastania. Przypomnę, gościmy w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka we Wrocławiu. Naszymi gośćmi ci, którzy w duszpasterstwie się formowali, ale dalej gdzieś blisko niego są, oraz ci, którzy dalej są studentami i dalej w tym duszpasterstwie trwają. Marta, Jacek, Marek, Justyna, Edek i Grzegorz. Zachęcamy do pisania komentarzy, zachęcamy do SMS-owania. Z jednej strony, żeby odpowiedzieć na pytanie, czym mogę obdarować drugiego, z drugiej strony też, żeby podzielić się swoimi refleksjami związanymi chociażby właśnie ze wspólnotami duszpasterstw akademickich, których przecież wiele jest w naszej ojczyźnie. No i jeżeli chodzi o komentarze, to na Facebooku czytamy komentarze, które są i się pojawiają. Między innymi napisał Michał o tym, że drugiego możemy obdarować wieloma rzeczami, dobrym słowem, gestem, uśmiechem, także pomocą, również pomocą materialną, która takowa może być potrzebna. Natomiast Adam pisze o tym, że obdarować drugiego człowieka możemy obecnością, czasem i uwagą. No właśnie, to są te dary, o których też żeśmy mówili. Bardzo gorąco i serdecznie Wam, drodzy, dziękuję i zachęcamy do tego, żeby pisać, żeby komentować. Zachęcamy też do tego, żeby do nas telefonować. Przypomnę, że jesteśmy w naszym studio zamiejscowym, dlatego numery telefonu są inne. 693 112 200, 693 112 255. Przypomnę, 693 112 200 i 693 112 255. Wracamy już za chwilę. Thank you. Duszpasterstwo akademickie, punkt wymiany darów, to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rekolekcyjnym czasie wzrastania, bo przypomnę, że trwają młodzieżowe rekolekcje na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi członkowie Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka z Wrocławia, albo ci, którzy są, albo ci, którzy byli. I też oczywiście zachęcamy tych, którzy będą, do tego, żeby nie omijać tego miejsca, kiedy wybierzecie Wrocław jako swoje miejsce, w którym studiować macie zamiar, i generalnie, żebyście nie omijali duszpasterstw akademickich, kiedy to studia podejmujecie, tudzież będziecie chcieli je podejmować. Coś, co jest takiego charakterystycznego dla w ogóle duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu, bo to jest przestrzeń, która organizuje, która jakby to będzie zrzesza wszystkie duszpasterstwa akademickie, to jest obóz w Białym Dunajcu, czyli miejsce, które, no właśnie, czym jest? Wy powiedzcie, czemu ja mam mówić.
Biały Dunajec to
miejscowość, to na pewno.
Wiadomo, w Tatrach, wszystkim się z tym kojarzy, ale myślę, że studentom kojarzy się troszeczkę inaczej, delikatnie. Jest to obóz, to jest po prostu przepiękna formacja i przepiękna, przepiękny dar też właśnie w nawiązaniu. Od studentów dla przyszłych studentów, czy dla maturzystów. Studenci z Wrocławia, z duszpasterstw akademickich, przepraszam, z Wrocławia i z Opola tak naprawdę, organizują dwutygodniowy obóz, który odbywa się właśnie w Białym Dunajcu. Jest on dedykowany dla maturzystów, którzy dopiero zaczną studia, zaczną swoją przygodę w nowym mieście, zazwyczaj w nowym. My tam na tym obozie staramy się pokazać, jak żyjemy w codzienności w duszpasterstwie, jak wyglądają nasze dni, co tu robimy, na czym się skupiamy, jakie mamy między sobą relacje. Taki jest sedno, taki jest cel tego wyjazdu.
Potocznie mówi się obóz tak zwany adaptacyjny, żeby się zaadoptować w duszpasterstwie i w życiu studenckim. No i jak to się stało właśnie, że na takim obozie żeście byli? Mówiłaś, Justyna, o tym, że otrzymałaś ulotkę.
Tak, otrzymałam ulotkę z zaproszeniem i skorzystałam z tego zaproszenia. I powiem wam, że no, te dwa tygodnie to ja chyba pierwszy raz ja byłam nieustannie w nieustannym zadziwieniu, w takim lekkim szoku. Czyli po pierwsze, no, zachwyt pięknem Tatr. To był pierwszy raz. Ja wychowałam się na Pogórzu Sudeckim. Znałam trochę góry, lubiłam góry, ale w Tatrach nigdy wcześniej nie byłam. Więc nad ranem, kiedy ten pociąg wjeżdżał, tam minął Nowy Targ i było widać pierwszy ten zarys gór. Ja je zobaczyłam, pomyślałam, że lada dzień ja tam będę, to mnie się w głowie to nie mieściło. Więc ten zachwyt przyrodą pięknym. A drugie to zachwyt ludźmi. To byli ludzie niewiele starsi, 2-3 lata starsi ode mnie. I jak obserwowałam, jak oni niesamowicie ogarniają. Tam naprawdę ksiądz bardzo niewiele robił. Tam wszystko było zorganizowane przez studentów. I jedzenie, i zakupy. To było też wiele lat temu, patrząc teraz, więc to było też troszeczkę inaczej. My na przykład na zakupy to swoje plecaki wypakowywaliśmy, jechaliśmy do Białego, do Zakopanego. Tam pamiętam, jak kilka kilogramów kapusty na przykład wiozłam, później jeszcze przez kilka dni liście znajdowałam pomiędzy swoimi rzeczami. Więc to, ale to dla mnie, ja nigdy wcześniej, tak jak mówiliśmy, wyszłam z domu, w którym mama robiła wszystkie zakupy, mama gotowała, mama prała, rodzice ogarniali całą tą techniczno-organizacyjną rzeczywistość. A tu nagle moi rówieśnicy to robili, nie? I też kulturalne, jakieś spotkania, festiwal piosenki, wyjścia w Tatry, jak świetnie znali góry, z jaką troską o bezpieczeństwo, o każdego uczestnika, jak to są takie najsłabsze ogniwa, żeby ktoś nie został w tyle, żeby nadążył. No dla mnie to było naprawdę zachwycające i ja w wielkim zadziwieniu ten obóz przeżyłam.
Mm-hmm. Jakie są wasze wspomnienia?
Ja też trafiłem do Maciejówki pierwszy raz, wyjeżdżając na Biały Dunajec. Zaprosił mnie mój przyjaciel, który już od roku był w duszpasterstwie. I pierwsze to był jednak pewien szok, tak? Jaki sposób, jacy to są ludzie, nie? Spotkałem też Malinę wtedy pierwszy raz, tak? Która jest specyficznym duszpasterzem. się śmiejecie. No, ja też znałem Tatry, tak? Bo rodzinę miałem w Tatrach, więc znałem góry i dla mnie to połączenie, zresztą to też dzisiaj tutaj padło, nie? Że to naprawdę tutaj trafiają normalni ludzie, tak, którzy też kochają góry, wycieczki, chcą czas spędzić na właśnie obcować z górami. I to też było coś niesamowitego, nie? Że to miejsce, czyli Tatry, Biał-Dunajec, ma w sobie coś takiego wyjątkowego. No i to, co mówicie, nie? Że cały obóz w naszych rękach, nie? Że to ludzie się uczyli, to co Marek też dzisiaj mówił, nie? Uczyli się takich nowych rzeczy, nie? Jak co trzeba kupić, żeby ugotować obiad dla 80 osób, nie? Jak rozpalić w piecu, jak się w domu pieca nie miało, nie? Także zupełnie nowe perspektywy, no i mnie to niesamowicie wciągnęło.
Ile razy byłeś?
6 chyba, albo 7, nie wiem.
Czyli najpierw jako ten, który wchodzi, a potem jako ten, który wychodzi.
Tak, 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 tak. Też byłem właśnie, Maciu, odpowiedzialny za Biał-Dunajec, byłem szefem chaty i...
Czyli to studenci organizują wszystko od samego początku do samego końca?
Tak.
Łącznie z zorganizowaniem domów.
Tak, ja miałam taką przyjemność w zeszłym roku być w tej kadrze głównej, takiej najgłówniejszej, która składa się z 4 osób. I w ogóle to bardzo ciekawe też było, bo nigdy wcześniej sobie nie zdawałam z tego sprawy, jak to wygląda. I my już w lutym pojechaliśmy dogadywać się z właścicielami tych wszystkich budynków, bo przecież taki ogrom ludzi gdzieś musi mieszkać w jednym terminie, więc my gdzieś się wszyscy musimy mieścić. Ci właściciele chat nazywają się po tamtejszemu gazdowie i do każdego takiego gazdy zaglądaliśmy. Oczywiście nas bardzo miło witali na herbatkę zawsze, na pogaduszki. No i to oczywiście taka formalność była. Zapowiadaliśmy się, że przyjeżdżamy. Także to jest jedna z takich rzeczy, którą ogarnia kadra główna. I zarządzam w mediach na przykład też troszkę. Trzeba to rozgłosić, przepraszam. Trzeba też zebrać kadry już konkretnych duszpasterstw. I dużo takiego ogarniania, którego potem nie widać, ale skutkuje to pięknym obozem.
Kiedyś były rozdawane ulotki. Dzisiaj jak docieracie do studentów, których chcecie zaprosić? W zasadzie nie studentów, tylko kandydatów na studentów, którzy mają na taki adaptacyjny obóz przyjechać.
Teraz ulotki przerodziły się w takie zakładki. Uznaliśmy, że to może być bardziej wykorzystywane w takim normalnym życiu, ale rozgłaszamy się też na Facebookach, na Instagramach, w radiu. I to, co jest, myślę, najlepszą opcją, to jest chodzenie po szkołach do klas maturalnych. Każde duszpasterstwo ma pewne przydziały i trafia do szkół. Zazwyczaj to się odbywa na lekcjach katechezy, żeby też już tą docelową grupę sobie jakby znaleźć. I studenci opowiadają, po pierwsze, jak wygląda duszpasterstwo i potem zapraszają na taki wyjazd do Białego Dunajca. Tak to wygląda teraz. Mhm.
Ktoś jeszcze coś?
Znaczy, mogę powiedzieć, że tak, zgadza się, bo mój syn właśnie miał okazję być już właśnie na spotkaniu. Akurat Maciówka wtedy prowadziła rekolekcje jakieś i on właśnie był na spotkaniu i właśnie mówił, że mówili też o Białym Dunajcu, więc chyba to jest bardzo skuteczny sposób.
Bo... Czyli wspomnienie i legenda w rodzinie trwa.
Tak, on dopiero za rok zdaje maturę, ale już jest przekonany, że pierwszy jego obóz to będzie Biały Dunajec.
Teraz we wrześniu była okrągła rocznica zabicie mnie, ale nie pamiętam... 40, tak? I podjęliśmy decyzję z żoną, z Patrycją, że pojedziemy właśnie na weekend na Biały Dunajec, żeby uczestniczyć w tej jakby takiej rocznicy, tak? Przynajmniej przez te 3 dni. I tam z kolei spotkaliśmy mojego siostrzeńca, który też zaczął studia, i u Dominikanów z kolei w chacie, bo to też może trzeba wiedzieć, że obóz jest takim trochę festiwalem duszpasterstw, bo są wszystkie duszpasterstwa właśnie Wrocławia, Opola, i też można zobaczyć, jak inne te domy funkcjonują, inne wspólnoty funkcjonują. Także no tak, teraz też właśnie widzę, że wielu osób, które mają dzieci takie maturalne, tak, to też próbuję przekazywać tą taką myśl, żeby właśnie spróbuj do duszpasterstwa pójść, tak, że tam też spróbuj poszukać swojego miejsca.
Powiedzieliście o festiwalu duszpasterstw, to znaczy, że się zjeżdżają wszystkie duszpasterstwa z Wrocławia i z Opola. Jesteście w stanie je wymienić? No bo mówimy o Maciejówce z racji logicznej, tak? Natomiast wiecie, ile jest i jakie to są?
Nie byłem nigdy na Białym Dunajcu. Nie pamiętam, ile dokładnie jest duszpasterstw, ale jestem w stanie...
Wydaje mi się, że było 12.
No, ja jestem w stanie wymienić no, Maciejówkę, wiadomo, nas. Jest Dominik, jest Antoni, jest Most, jest Redemptor.
Są też Wawrzyny.
Wawrzyny, oczywiście. Jest od też... Karmelitów są, ale nie wiem, jak oni się
tak,
nazywają.
Karmel?
Karmel chyba.
Tak, tak. Mamy też Przystań.
Siostry zakonne jeszcze prowadzą... tutaj, ale nie wiem, jak się nazywają. Wiem, że mają jakieś duszpasterstwa akademickie.
Jest Sawer.
Jezuici.
I Góra Świętej Anny, tak. To jest w ogóle też ciekawa sprawa, bo to jest duszpasterstwo właśnie na Górze Świętej Anny. Też z nami jeździ. Także Wrocław, Opole i Góra Świętej Anny. No.
Ciekawe nazwy. O ile do większości jestem się w stanie, jakby to powiedzieć, domyśleć ze względu na tego, kto prowadzi albo gdzie się spotykamy, to fascynuje mnie sformułowanie most i przystań.
Most? Mam nadzieję, że dobrze mówię, ale most to jest duszpasterstwo, które się znajduje zaraz obok takiego ważnego miejsca we Wrocławiu, czyli mostu grunwaldzkiego tak zwanego.
Czyli to nie od miejsca, gdzie się duszpasterstwo spotyka. Przepraszam, oczywiście nie chcę urazić, tylko oczywiście, tak, że tak powiem, per analogiam patrząc. No właśnie, wiele duszpasterstw, wiele duchowości, czyli każdy może odnaleźć coś dla siebie. Biały Dunajec, kiedy jadę na Biały Dunajec, kiedy się do niego zgłaszam, to zgłaszam się już do konkretnego duszpasterstwa. Czy mogę po prostu też zobaczyć, jak to tam wygląda i potem powiedzieć, no właśnie, obrażacie się, jak ktoś odchodzi od was i idzie do kogoś innego, bo jednak gdzieś tam ta duchowość jest mu bliższa, nie wiem, redemptorystów, dominikanów czy karmelitów, czy albo na przykład jak ktoś przychodzi do was, to...
Czasem zachęcamy. Nie, żartuję.
Nie, tak przy zapisach, tak, to jest racja. Trzeba już sobie wybrać od razu duszpasterstwo, z którym się chce mieszkać w chacie. To bardzo ułatwia potem organizację całą, ale występuje też coś takiego jak Dni Otwartych Chat. To jest jednodniowe wydarzenie. Wszystkie chaty są otwarte, każda chata zazwyczaj coś ciekawego proponuje i wtedy można się spotkać na przykład z duszpasterzem, porozmawiać ze studentami, którzy tam są i poznać to ich duszpasterstwo. Oczywiście też mamy wspólne msze, mniej więcej co 2 dni. Tam też kazania głoszą różni duszpasterze, więc też można sobie jakby tak wyczuć, do kogo się, kto bardziej do nas trafia. Czasem na szlakach się też spotykamy. Mamy wspólne imprezy, turnieje siatkówki, bieg otrzęsinowy. Także żyjemy w sobie.
Właśnie, bo 2 tygodnie to jest kawał czasu. To trzeba jakoś zagospodarować. Wielu młodych ludzi, no żeby, że tak powiem, nie zbzikować na tym niewielkim terenie, to o to chciałem zapytać. Jak wyglądają dni na Białym Dunajcu?
Od poniedziałku do piątku chodzimy po górach, z czym, że w każdej chacie zostaje kilka osób, które przygotowują obiad. A tak naprawdę w zasadzie to jest obiadokolacja, bo dość późno się wraca z gór. Więc od poniedziałku do piątku mamy góry, a w weekend staramy się nie chodzić w góry, bo wiadomo, to jest jeszcze
dużo
wrzesień.
Ludzi.
Dokładnie, jest wrzesień, ładna zazwyczaj pogoda, więc jesteśmy na miejscu. I organizujemy różne inne ciekawe atrakcje. Są to właśnie bieg otrzęsinowy, przygotowany dla maturzystów. Mamy turniej piłki siatkowej, właśnie te dni otwartych chat.
Pielgrzymka na Wiktorówki na samym początku Białego Dunajca.
Która otwiera cały obóz, tam właśnie zawsze szef obozu wychodzi i oficjalnie otwiera obóz w Białym Dunajcu. Ale oprócz tego, że chodzimy po górach, to w tygodniu wieczorami się integrujemy. Mamy swoje modlitwy, Czasem one odbywają się w swojej chacie i to jest też piękne, bo możemy poznać, znaczy możemy w takim mniejszym gronie uczestniczyć we mszy świętej, w Eucharystii, a czasem mamy właśnie w kościele wszyscy razem mszę. Do tego gramy w planszówki, dzielimy się tym, co przeżyliśmy w każdym dniu, jemy obiad, śpiewamy, gramy na instrumentach, odbijamy w piłkę. Co tam dusza zapragnie, można robić, można działać.
I rzeczywiście takie, możemy powiedzieć w cudzysłowie, kolonie dla starszych, nieco? I bardziej odpowiedzialnych. Ja muszę się przyznać, że widziałem kilka nagrań z tegorocznego obozu w Białym Dunajcu. Z tego względu, że pozdrawiam bardzo serdecznie, mój prywatny brat jest obecnie duszpasterzem akademickim we wspólnocie Redemptor. Pozdrawiamy ojca Pawła bardzo serdecznie. To właśnie takie powiedzmy koneksje rodzinne. I pokazywał, notabene też bardzo pozytywnie przeżywał, bo też sam dzielił się tym doświadczeniem, więc to naprawdę było piękne, budujące i faktycznie takie pokazujące. A znam też znajomych z dawnych czasów, którzy byli w duszpasterstwie akademickim we Wrocławiu właśnie i oni też na Biały Dunajec jeździli, więc też mówili, że to był czas dobry i czas oczywiście budujący.
Oprócz tego wszystkiego, o czym wspominałam, to myślę, że jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, że tam budują się pewne relacje. I głównie właśnie ksiądz Malina kiedyś o tym mówił, że te relacje budują się często na szlakach właśnie, kiedy maszerujemy, wędrujemy, wspinamy się wysoko. I to nie nawet dlatego, że rozmawiamy przez ileś tam bitych godzin o tym, jaka jest pogoda, czy też o tych naszych zainteresowaniach, o czymkolwiek, ale też bardzo ważne jest to, że mamy coś wspólnego, jakieś wspomnienie, coś razem widzimy, coś razem przeżywamy. I potem na przykład wracamy do Wrocławia, siadamy sobie wszyscy razem w ławce na przykład i patrzymy tak, a to jest ta Basia, z którą na przykład byłam na Wołowcu, jak tam było pięknie. I to jest właśnie cudowne, że przeżywamy coś razem wspólnie, coś, co siedzi nam w pamięci przez lata, to też na pewno buduje więzi bardzo głębokie.
Czyli znowu wracamy do tego początku, czyli do budowania i znowu do daru z siebie, który dajemy drugiemu człowiekowi po to, żeby być obok niego. No wspólnota to jest, po raz kolejny pokazujemy, że coś niezwykłego i coś, co jest nam potrzebne po to, żeby stawiać się dojrzałym człowiekiem. I tak jak wy pokazujecie, Marku i Justyno, wspólnota też jest później czymś, co pomaga nam budować tę relację małżeńską i tę relację rodzinną. Tutaj też uczyliście się być rodziną. Jak tak patrzycie, sięgacie w historię?
Znaczy, tak. Myślę, że tak w pewnych aspektach. Można powiedzieć, że Malina w pewnym sensie jest taką figurą ojca i taką rolę odgrywa. Ale też, no nie wiem, jeśli chodzi o... Nie wiem, dla mnie na przykład gotowanie obiadów to było objawienie w pewnym sensie, bo dla mnie ten proces na przykład jak powstaje zupa, że nalewa się wody, tam wrzuca się w rzeczy, a potem jest coś, co można zjeść. To w ogóle jakaś magia. A później właśnie byłem też jedną osobą, która tam była odpowiedzialna za to gotowanie obiadów, więc to na pewno też. O, właśnie z Justyną, tak. Razem.
A, to tu się wszystko zaczęło. Przy tej zupie.
To jest właśnie takie bardziej chyba nawet skomplikowane, bo jakby będąc razem w duszpasterstwie, możemy naprawdę się spotykać i być razem, robić bardzo różne rzeczy. W różnych kontekstach się spotykać. W pracy, i w zabawie, i w modlitwie. I to daje bardzo takie, nie wiem, takie głębsze więzi, mam wrażenie. Też lepsze, taką, nie wiem, znajomość między nami.
Myślę, że właśnie wielkim plusem dla nas, dla naszej relacji było to, że my się znaliśmy tutaj długo, nie będąc w ogóle parą. Nie, Marek jest ogólnie też młodszy ode mnie, więc jak się pojawił w duszpasterstwie, to wiecie, przez jakiś czas funkcjonował w innych orbitach i ogólnie nie był...
Poza zasięgiem. Była Justyna dla ciebie.
Ale z czasem właśnie najpierw były te środowe obiady, które wspólnie gotowaliśmy. Później pojechaliśmy razem na spływ, który też jest po prostu, dla mnie był ogromną szkołą życia. To mnie tak zahartowało, wiecie, nocowanie po jakichś chaszczach, picie wody z jeziora, nie wiem, płynięcie w deszczu przez pół dnia. To są takie przeżycia, które tak zostają w środku i to jest też to, co my chyba teraz bardzo chcemy przekazać naszym dzieciom, że relacje, że miejsce, co robisz, z kim to robisz, a nie komfort i nie udane wakacje nie zależą od tego, ile gwiazdek ma twój hotel, tylko z kim te wakacje przeżywasz, tak? I co robisz. Także staramy się ich też nieustannie zabierać pod namioty, żeby też mogli czasem doświadczyć jakiegoś dyskomfortu, żeby też mogły zmoknąć. Szczepiamy im miłość do gór, już od niemowlaka w chustę zabieramy i na trasę, żeby oni też mogli poznać taki smak życia i takiego hartu ducha, nie? Żeby nauczyć się też takiego trochę życia z rozmachem. Dla nas się wydaje, że z Maciejówki wynieśliśmy trochę to, że teraz nie baliśmy się takiej większej rodziny. Że dla mnie teraz ugotować zupę w 10-litrowym garku to nie jest wielkie mycyjo. Ja już to robiłam tutaj wiele razy, nie? Że jakby sprzątnięcie dużego domu, czy przyjechanie, ogarnięcie, ugotowanie w kilka minut obiadów z kilku prostych składników, to nie jest duże wyzwanie, nie? Ja się tego nie boję. I myślę, że to właśnie jest to, czego ja się nauczyłam. No i relacje, że to jest najcenniejsze, co mamy. Ludzie.
W waszej perspektywie, z tego co wiem, co dowiedziałem się z nieoficjalnych źródeł, to nie tylko posprzątanie dużego domu, ale i zbudowanie tego domu nagle okazało się też możliwe.
Tak, tak. Zdecydowaliśmy się zbudować ten dom własnoręcznie, więc nie wiem jakby na ile duszpasterstwo się przyczyniło, ale może też, trudno powiedzieć.
Ja bym powiedziała, że tak, że to jest właśnie ten hart ducha, kiedy Marek cały dzień był w pracy, po pracy od razu jechał na budowę i tam do późnych godzin nocnych budował, a ja byłam z piątką dzieci, z szóstym w ciąży i to wszystko potrafiłam ogarnąć i my jakoś tam z radością, nie? I cieszyliśmy się z tego, że to... Więc myślę, że zdecydowanie tutaj zawdzięczam dużo bardzo Malinie i całej wspólnocie.
Piękny komentarz właśnie przyszedł w tym momencie SMS-em od Tomka. Krótko, zwięźle. Jesteście piękni. Widzicie? Pięknie. Duszpasterstwo akademickie, punkt wymiany darów, to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w naszym rekolekcyjnym czasie wzrastania. Gościmy w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka z Wrocławia, skąd te rekolekcje dla Państwa nadajemy i nasz rekolekcyjny czas wzrastania, a naszymi gośćmi ci, którzy w tym duszpasterstwie się kształtowali lub kształtują cały czas, Marta, Jacek, Marek, Justyna, Edek i Grzegorz. Wracamy do Państwa już za chwileczkę, a ja tymczasem zachęcam cały czas do tego, żeby pisać SMS-y. Numer telefonu to 536 600 500 536 600 500 oraz komentować nasz profil na Facebooku. Przypomnę, czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Pytanie, które dzisiaj Wam zadajemy, to pytanie, czym mogę obdarować drugiego. Wracamy już za chwilę.
Ciszymy moją duszę, jak nie ma.
Duszpasterstwo akademickie jako punkt wymiany darów, tak możemy powiedzieć. Dzisiaj czas wzrastania, rekolekcyjny czas wzrastania w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka we Wrocławiu. Zachęcamy do tego, żeby telefonować do nas. Numery telefonów na naszym Facebooku, na naszym fanpage'u facebookowym oraz przypomnę je 693 112 200, 693 112 200 i 693 112 255, 693 112 255. Możecie również do nas pisać SMS-y pod numer telefonu 536 600 500, 536 600 500. W trakcie przerwy była pewna korekta. Rzeczywiście to, od czego żeśmy rozpoczynali, ten 1%, to się nie tyczy Wrocławia, bo we Wrocławiu 5% studentów jest objętych opieką duszpasterską, czyli rzeczywiście tutaj to duszpasterstwo, możemy powiedzieć, no działa, nie wiem, czy prężniej, czy środowisko jest bardziej, jakby to powiedzieć, przyjazne w cudzysłowie, to znaczy ci, którzy przyjeżdżają, bardziej chcą z tego korzystać, ale faktycznie pokazuje to pewną niezwykłość tego miejsca. I jeszcze też kolejna informacja, która też dla naszych radiosłuchaczy, żeby uzmysłowić sobie pewną rzeczywistość, bo tym żeśmy nie mówili o ilości tych studentów, którzy przyjeżdżają na Biały Dunajec, bo to jest prawie 600 osób.
Tak, dokładnie, jest to zazwyczaj 600 osób, choć na początku, na pierwsze wyjazdy jeździły małe grupki, ale teraz jak widać ilość duszpasterstw też wzrasta i ilość osób zainteresowanych również, więc jesteśmy zawsze w okolicach 600 osób.
No to jest wyzwanie logistyczne, nie takie małe i faktycznie to, no, to jest już też duża odpowiedzialność. To słowo odpowiedzialność cały czas tutaj odmieniane przez wszystkie przypadki, czyli możemy tak w skrócie powiedzieć, jeżeli chcesz się nauczyć odpowiedzialności, to musisz wstąpić do duszpasterstwa akademickiego. Tak byś, Edku, to powiedział?
No tak, no ja się z tym absolutnie zgadzam. To jest właśnie to powierzanie z takim zaufaniem, nie? W różnych odpowiedzialności, że zanim jest odpowiedzialność, to jest właśnie ten moment takiego poczucia, że ktoś mi zaufał, nie? Też to, co Justynka mówiłaś, nie? Że przychodzę gdzieś z zewnątrz, jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy, a ktoś mnie dostrzegł, może dostrzegł właśnie we mnie też, że mam jakieś dary, że jestem wartościowym człowiekiem i mi zaufał.
Mm-hmm. Marta, bardzo serdeczne pozdrowienia od swojej matki chrzestnej, która pisze i pozdrawia.
Dziękuję, również pozdrawiam.
Czas pozdrowień oczywiście będzie. Pani Maria, o której też żeśmy rozmawiali w trakcie przerwy, bardzo serdecznie nas wszystkich pozdrawia. To SMS, który przyszedł i pisze pięknie, że wasze wspomnienia przypominają jej młodość, kiedy ona mogła korzystać i właśnie formować się. Też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wy dopiero zaczynacie tę perspektywę wzrastania, perspektywę formowania się w duszpasterstwie akademickim, ale no, powiedzmy już teraz, Jacku, co chciałbyś wyciągnąć na przyszłość? Z czym chciałbyś wejść? No, kiedy przyjdzie moment rozstania z duszpasterstwem, co chciałbyś stąd wynieść?
No, na razie nie chciałbym myśleć o tym wychodzeniu z tego duszpasterstwa. No, ja w zasadzie jestem, mimo swojego w sumie już wieku, to dosyć krótko jestem w duszpasterstwie, bo tak naprawdę to tak od roku gdzieś. Co bym chciał wynieść? Wydaje mi się...
Poczekaj, jeżeli mówisz, że dopiero od roku, to dlaczego dopiero od roku?
No, ja też...
Jak twoja historia wyglądała?
No, ja zacząłem studia w... Oj, nie policzę, jestem na matematyce, ale nie pamiętam w którym roku. Ale jakoś tak to było, że pół roku postudiowałem we Wrocławiu i się pandemia zaczęła, więc tak naprawdę dosyć szybko z tego Wrocławia czmychnąłem z powrotem do domu. Tak sobie przesiedziałem te w zasadzie 2 lata, tak tutaj trochę w Szczecinie, tutaj trochę we Wrocławiu. Więc tak na dobrą sprawę troszkę okazji nie było. Druga rzecz, też wspominałem, że co tydzień w niedzielę na 10 na mszę chodziłem. Jakoś ciężko na początku było się przestawić na tą 19 studencką akademicką mszę. Jak to się stało, że tu trafiłem? No właśnie przyszedł też taki troszkę może trudniejszy okres, że potrzebowałem jakiegoś takiego miejsca, żeby było takie miejsce, gdzie mogę przyjść, że mogę w każdej chwili przyjść, z kimś pogadać, z kimś się spotkać. Akurat tak przypadkowo dosyć chyba ktoś kiedyś coś wspomniał, brat do mnie napisał i się dowiedziałem o tym miejscu. Więc w zasadzie tak przyszedłem, zobaczyłem najpierw, jak na mszy wyglądało to wszystko, spodobało mi się i zostałem.
I tak już zostało.
Tak już zostało.
I miejmy nadzieję, że będzie trwało cały czas.
No, w zasadzie za pół roku kończę studia. Nie pół roku. Już za 2-3 miesiące kończę studia. Więc no zobaczymy.
Jak byś zachęcił tych, którzy się boją?
No przede wszystkim, tak jak mówiłem, 3 lata, tak, bez duszpasterstwa. Niecałe dwa w duszpasterstwie. Wydaje mi się, że dużo więcej chwili pamiętam, takich wartościowych chwil. Dużo więcej miałem podczas tego okresu w Maciejówce. Dużo więcej się tutaj wydarzyło w moim życiu. No, szczęśliwszy nawet po prostu byłem.
Marta, jakbyś zaprosiła?
Ja myślę, że osoby wchodzące do duszpasterstwa mają na pewno ciężko, więc polecałabym im nie bać się, spróbować podejść do osób, które już się znają, do jakiejś grupki, może samemu nawet zagadać. My oczywiście staramy się też te nowe osoby wyłapywać, zachęcać, zapraszać, witać je, ale czasem to jest no, niemożliwe, bo też nie jesteśmy w tego w stanie wszystkich zauważyć. Więc na pewno przyjść i pokazać się, to na pewno. Potem kolejnym krokiem mogłoby być zaangażowanie się w coś, w jakąś małą rzecz. Chociażby w jakieś sprzątanie przyjść albo pomóc w organizacji jakiejś modlitwy.
No właśnie u mnie tak troszkę, nawet nie troszkę, bardzo pomogło to, że śpiewać lubię, więc do scholi poszedłem i był jakiś taki pretekst, żeby przyjść. Więc no zdecydowanie taką zachętą jest to, żeby właśnie spróbować znaleźć w sobie coś, czym się można podzielić, bo to jest takie miejsce też, że człowiek ma w sobie taką potrzebę samorealizacji, ale też właśnie takiego spełniania swoich talentów. No i poczułem, że bardzo mi tego brakowało też, żeby przyjść gdzieś, pośpiewać, pomuzykować z innymi. To był doskonały pretekst i wydaje mi się, że gdybym tego pretekstu nie miał, to bym się tu nie pojawił, więc zdecydowanie polecam szukać w sobie takich talentów. Tu mogę powiedzieć po prostu, że rzeczywiście w Maciejówce wszystko, każdy coś dla siebie znajdzie, bo to można i jakoś tam artystycznie i właśnie gotując, sprzątając, jest wiele funkcji do obsadzenia, więc każdy w sobie na pewno coś znajdzie, tak jak było mówione, że każdy będzie w stanie coś tutaj dać z siebie i wystarczy tylko to znaleźć i wykorzystać po prostu ten pretekst i przyjść, być gotowym po prostu.
Mhm.
Ja się właśnie tak zaśmiałem, bo ja pamiętam, jak ty przyszedłeś na próbę z Holi w Niedzielę Palmową. To chyba właśnie jakoś rok czy dwa lata temu.
Był mój czwarty raz chyba wtedy.
Tak? No, ale to były początki Jacka właśnie w tym w duszpasterstwie. Pamiętam.
A ty jakbyś zaprosił?
No, pewnych rzeczy się nie da przekazać, ale chyba po tym, jak opowiadamy i jak dużo rzeczy mamy do powiedzenia, co w nas to zmieniło, jak dużo dostaliśmy, różne właśnie te przygody, te znajomości. Wydaje mi się, że to samo jakoś za siebie mówi, że warto spróbować, warto zaryzykować. Ja też tak zaryzykowałem z Maciejówką, że usłyszałem po prostu tutaj na mszy ładny śpiew i usłyszałem na ogłoszeniach, że można posprzątać kościół. No i przyszedłem na umówioną godzinę, okazało się, że w ciągu wieczora zmienili plany, nie ma tego sprzątania kościoła. Ale akurat...
Sprzątałeś?
Nie, bo było tam dwóch chłopaków, Bartuś i Grzesiu Oślek. I mówią, ja mówię, że przyszedłem na sprzątanie kościoła, ale nikt tu nie wyciąga odkurzacza ani nic, a oni mówią, bo przenieśli na jutro, chodź z nami na herbatę i wzięli mnie na górę. I od tego się zaczęło i tak naprawdę ja najpierw byłem odpowiedzialny, bo mnie szef zobaczył, że jestem właśnie taki utalentowany i przez pół roku wyrzucałem śmieci w kuchni. Dopiero później jakoś dostawałem inne te odpowiedzialności i no ja już jestem w Maciejówce dłużej troszkę, bo to jest mój piąty rok, więc ja już jestem tak na wylocie. Myślę, że ten poniedziałkowy koncert, który tutaj mamy, będzie jednym z ostatnich takich wydarzeń maciejówkowych, w których będę brał udział. Ale powiem wam szczerze, że, drodzy słuchacze, że no nie żałuję i że mam bardzo dużo dobrych wspomnień, dużo też trudnych momentów, przez które trzeba było przejść. I no na przykład sprzątanie kościoła w pandemii, gdzie ludzie nie przychodzili, a trzeba było sprzątać, więc czasem byłem sam, czasem dwie osoby, czasem trzy, a kościół nie jest, no może nie jest największy, ale no jak przyjdzie to wszystko posprzątać, to jest tego trochę. Ale dużo, dużo dobrego i nie wiem, co więcej powiedzieć. Wystarczy chyba.
Edek? Jakbyś zachęcił tych, którzy się zastanawiają, boją, żeby przekroczyć próg, może w ogóle duszpasterstwa po prostu akademickiego. Jeszcze są na studiach, a jeszcze tego nie zrobili. Albo może, a dobrze, to na tym, tutaj postawmy kropkę. Są na studiach, ale jeszcze do duszpasterstwa nie weszli.
Nie macie czego się bać, absolutnie, tak, tutaj nic złego się nikomu nie stanie. Przekroczenie progu jest zawsze tym takim problematycznym momentem, ale no może to jest takie trochę proste, nie, ale naprawdę te doświadczenie i to miejsce zmienia człowieka, tak. Myślę, że nawet no to nie doświadczenie i nie miejsce zmienia może człowieka, to Pan Bóg zmienia człowieka, tak? Bo on tutaj działa. My mówimy o wielu tych takich rzeczach, które są ważne, ale też tak trochę jednak z boku, tak? No bo to teraz taką rzeczą, to ja też wspominam teraz, tak? Która była taka dla mnie mocna bardzo w duszpasterstwie, to były małe grupki. Tak, ja byłem związany ze wspólnotą TZ. I to takie właśnie dojrzałe patrzenie na życie wiarą i Ewangelią, dzielenie się Słowem Bożym, to była tak absolutnie nowa jakość. I tego się nie da doświadczyć tak, nie wiem, chodząc co niedzielę do kościoła, tak? No bo to też jest ważne, tak? Ale żeby to tak autentycznie gdzieś zapadło w serce człowieka, nie? Żeby ta relacja z Bogiem się nawiązała, no to musi być to coś więcej. Dla mnie tym czymś więcej były małe grupki i właśnie przekraczając ten próg można o to więcej zawalczyć. Nie?
Za chwilę będę jeszcze chciał do ciebie wrócić, ale Marek i Justyna, jak wy byście zaprosili człowieka, który jest na studiach, ale boi się, albo może mu się nie chce?
Ja myślę, że właśnie wyjazd jakiś, tutaj jest bardzo dobrym sposobem na wejście w duszpasterstwo. Tam oferta wakacyjna jest zwykle bardzo bogata, dla każdego coś fajnego. I to jest dobre, bo wtedy poznajemy ludzi, jesteśmy z tą grupą 24 godziny na dobę w jakichś różnych warunkach i pogodowych i jest trochę modlitwy i trochę przyrody i dużo relacji. Rewelacyjny sposób na wejście.
Marku?
Mi się wydaje, że na pewno jest jakaś obawa. Jeśli ktoś właśnie, nie wiem, jeszcze ma trochę jakby obawy w kontaktach z innymi ludźmi. Ja na przykład jak przyszedłem duszpasterstwo pierwszy raz, to na mnie piorunujące wrażenie zrobiła próba śpiewu, bo akurat toczyła się w kościele próba śpiewu i oczarowała mnie zupełnie. I osoby, które później wychodziły z tej próby śpiewu, były no, bardzo otwarte. Nie wiem, czy jest jeden z darów duszpasterstwa, że można się spotkać z dużą otwartością i z takim bardzo ciepłym przywitaniem. I to było coś, co bardzo mi pomogło. Od razu zostałem zaproszony na właśnie wyjazd rekolekcyjny do Piwnicznej, na który też później pojechałem, więc to mi bardzo mocno pomogło wejść w duszpasterstwo, więc mi się wydaje, że może jakaś obawa być, ale myślę, że można się spotkać z bardzo ciepłym przyjęciem tutaj. Zresztą wyjazdy, to nie wiem, jakie macie doświadczenie, ale ja takie doświadczenie, że mają w sobie pewien taki element nieprzewidywalności maciejówkowe wyjazdy. Bo na przykład na rekolekcjach w Piwnicznej, na których byłem, mieliśmy pielgrzymkę w góry i w czasie tej pielgrzymki zaczął padać deszcz, po prostu tak potwornie zaczął padać razem z burzą, że wracając po prostu przestaliśmy w ogóle omijać kałuże. Po prostu przechodziliśmy sobie przez kałuże, by tak całkowicie przemoczeni byliśmy. Jacyś ludzie losowi, po prostu zaglądaliśmy do jakichś domów, które były po drodze, ludzie nas częstowali herbatą, przyjmowali pod swój dach. To było takie ciekawe doświadczenie. Inne to było, jak jechaliśmy do TZ i w niedzielę, albo właściwie w sobotę w nocy, w środku gdzieś Niemiec, popsuł nam się samochód. Tam jakiś pasek rozrządu strzelił czy coś i no i zostaliśmy tam w zasadzie na środku autostrady gdzieś, ale się okazało, że ktoś nam zaholował do jakiegoś miasteczka nieopodal. Tam spotkała nas właśnie wspólnota TZ, która nas przyjęła, dała nam w ogóle jedzenie. Tam tak, udało nam się w ogóle samochód naprawić, w ogóle samochód tam naprawili i pojechaliśmy dalej następnego dnia. Także to w ogóle było super doświadczenie, może być początkowo nieprzyjemne, ale to jest fantastyczna przygoda. Zresztą taka jest moje doświadczenie z przygodami, że zwykle kiedy się odbywają, są nieprzyjemne. Z perspektywy czasu to są fajnie się wspomina.
A jak byście, albo co byście powiedzieli, powiedzmy rodzicom, którzy mają swoje dzieci, które wyjechały na studia i właśnie nie chcą, albo gdzieś tam gubią się w tym, w jaki sposób też im pomóc, żeby oni zachęcili też swoich młodych do tego, żeby właśnie do takiego duszpasterstwa poszli. No bo możliwe, że młodzi teraz nas nie słuchają, ale słuchają nas starsi, słuchają nas rodzice na przykład, którzy właśnie no, są gdzieś zatroskani o te swoje dzieci i co im byście powiedzieli?
To jest trochę trudne takie zadanie, bo to jest trochę tak jak tłumaczenie osobie niewidomej, jakie fajne są kolory. Że w zasadzie dopóki się tego nie doświadczy, to trudno jest, nie wiem, zachęcić może. Ale mi się wydaje, że może jeśli można, nie wiem, znaleźć kogoś, kto gdzieś w duszpasterstwie jest ze znajomych, może z ludzi gdzieś z nie wiem, znajomych. Z rodziny, tak. No to jest na pewno fajna droga wejścia. Mnie wprowadził kolega, z którym mieszkałem na stacji, więc to było ułatwienie dla mnie. Ktoś, do kogo miałem zaufanie i kogo już znałem dużo czasu.
Reklama szeptana.
Tak, zdecydowanie.
No, maciejówka jest takim specyficznym miejscem, jeśli ktoś ma tutaj kogoś właśnie we Wrocławiu, że już to ktoś wspominał wcześniej, że my mamy takie specjalne spotkania, które nazywają się Akademia Intelektu i które nie są stricte o wierze, ale które są takim dobrym przedsionkiem do duszpasterstwa, takim miejscem, które ściąga ludzi niekoniecznie związanych z religią. Ja miałem okazję być odpowiedzialnym właśnie za Akademię Intelektu przez jakiś czas i mieliśmy spotkania, na które przychodzili anarchiści, przychodzili niewierzący, albo ze względu na temat, bo mieliśmy na przykład magię i mit, ale oczywiście w starożytności, to moje pokłosie tutaj, ale był też na przykład profesor Miodek u nas, więc jego renoma i gdzieś tu to, że jest znany we Wrocławiu, więc później chodziliśmy na, nie wiem, czy to nie wytnie się, ale na zaćmienia intelektu, tak to nazwaliśmy, ale chodziliśmy po prostu usiąść sobie gdzieś wieczorem i porozmawiać z tymi osobami. No, to się kończyło tym, że mnie na przykład anarchiści zaprosili na swoją imprezę urodzinową i miałem okazję z nimi po prostu być, porozmawiać, poznać. I ja myślę, że maciejówka czy inne duszpasterstwa mają też swoje sposoby. Wiem, że Dominikanie też coś takiego prowadzą, nie wiem jak reszta duszpasterstw, ale może właśnie dać znać, że takie rzeczy też się dzieją, takie fajne spotkania, popatrzeć, może akurat jakieś spotkanie komuś się spodoba.
A wy czujecie, że w swoich środowiskach też no, macie takie zadanie, to znaczy konkretnie wyjść do tych, którzy może gdzieś tam są pogubieni, albo może no, są na jakiejś takiej orbicie no, między imprezą, prawda, jedną, a drugą, między taką zabawą, gdzieś właśnie zawieszeni czy zagubieni, ale żeby pójść do nich i tym swoim sposobem bycia, tym swoim uśmiechem, to o czym żeśmy mówili, żyć tak, żeby ktoś powiedział, kurczę, chciałbym tak samo. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, że to jest też wasze zadanie w pewnym sensie?
No w jakimś stopniu myślę, że tak, no bo to nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby brać, ale też, żeby potem gdzieś to dawać i tutaj tak jak ojciec wspomniał, właśnie wydaje mi się, że przede wszystkim sposobem życia, tym jak potem się zachowujemy, jak się odnosimy do innych, najpierw tym, a dopiero później ewentualnie jakimiś takimi konkretnymi propozycjami możemy coś tutaj zdziałać. No, zdecydowanie tak, to jest to jedno z naszych zadań.
No, to jest ewangelizacja, tak. Nazywajmy rzeczy po imieniu.
Ja jestem bezpardonowy, na przykład mamy w poniedziałek koncert pieśni wielkopostnych, ja zaprosiłem połowę instytutu bez względu, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie. I myślę, że i naprawdę zebrała się ogromna liczba osób, które już się zapowiedziały, że będą. Więc wiadomo, że to też trzeba dobrze wyczuć, żeby nie zniechęcić sobą, ale wydaje mi się, że to, co wcześniej tutaj było mówione o tym, żeby wypełniać swoje obowiązki w taki rzetelny sposób, być osobą charyzmatyczną, pełną życia, odpowiedzialną też, otwartą, to przyciąga. I niektórzy pytają, skąd to, niektórzy pytają, czym się zajmujemy i wtedy jest taka dobre miejsce, żeby się podzielić i nie chować się, nie kryć się, nie mówić, że mówić, że jestem w Maciejówce, czemu nie?
Podsumowując już powoli, bo trzeba nam kończyć, Aga napisała: Szczęść Boże, kochani, fascynująca jest wasza opowieść. Mogłabym was słuchać bez końca. To pokrzepiające, że są takie miejsca i tacy świetni ludzie. Tylko tak trzymać. Jesteście bardzo potrzebni i kochani, jesteście radością dla wielu. Dziękuję wam, Aga. To jest jeden z wielu, bo takich SMS-ów jest kilka, więc to są słowa dla was, ale to są słowa też, które opisują całą rzeczywistość. Tradycją naszych programów jest, że możemy pozdrowić na zakończenie tych, którzy nas słuchają, więc oddaję wam głos po kolei i bardzo proszę, może zaczniemy od tyłu. Grzegorz, kogo byś pozdrowił?
Znaczy, po pierwsze pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają o tej porze. Ja przyznaję się, że zasypiam, bo byłem na basenie, ale cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu. Pozdrawiam, mam nadzieję, że chociaż jedna osoba z Grybowa słucha, więc pozdrawiam Grybów.
Grybowy jest silna grupa słuchaczy Radia Maria.
Także jeśli ktoś jest z Grybowa, to serdecznie pozdrawiam i widzimy się na święta na Triduum.
Grzegorz Sus, student filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Te słowa mówił Edward Koziarzewski.
Pewnie zacznę od tego, że chciałem pozdrowić moją żonę, bo wiem, że słucha. Mam nadzieję, że jeszcze nie zasnęła, chociaż nie wiadomo. I wiem, że też moja teściowa słuchała, także pozdrawiam was, kochane kobiety. Ale oprócz tego chciałbym, dostałem SMS-a od Grzegorza z domowego kościoła, który też nas słucha i napisał mi takiego bardzo ciepłego SMS-a. Grzesiu, bardzo ci dziękuję za to, co napisałeś. Napisał też, że ich córki formowały się w duszpasterstwie akademickim i że też słucha tej naszej audycji z przyjemnością, co pokazuje, że ta sztafeta pokoleń tutaj istnieje.
To był Edward Koziarzewski, radca prawny, absolwent Maciejówki również, Marek i Justyna Machlańscy. Kogo pozdrawiamy?
Ja bym chyba chciał pozdrowić wszystkie osoby, które będą zaczynać teraz studia, bo mi się wydaje, że jeśli mają słuchają tego, jeśli mają taki pomysł albo jakby zastanawiają się nad tym, jak te studia zacząć, to mi się wydaje, że duszpasterstwo to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, jakie może je spotkać w tym czasie. Nawet jeśli kierunki będą się zmieniać w czasie studiów, to duszpasterstwo jest naprawdę czymś, co bardziej chyba ustawia na przyszłość niż ewentualne studia, które po prostu trzeba skończyć tam.
Justyna?
I nasze dzieci serdecznie pozdrawiamy, choć mamy szczerą nadzieję, że śpią już.
Dobrze. Marek i Justyna Machlańscy, przepraszam, małżeństwo od lat 19 z 6 dzieci. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Absolwenci Maciejówki. Jacek?
No ja najgoręcej muszę pozdrowić moją babcię Zosię. No i rodziców, całą rodzinę pozdrawiam serdecznie.
Jacek Porazik, student matematyki na Politechnice Wrocławskiej. Marta?
Ja chciałabym pozdrowić rodziców, moje siostry, narzeczonego, jego rodziców, matkę chrzestną Agatę, dziadków moich, którzy mieszkają w Skoczowie i też całą gminę Skoczów oraz koleżankę Marię Kołacz.
Marta Wajdzik, studentka optyki na Politechnice Wrocławskiej. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bardzo serdecznie wszystkim naszym radiosłuchaczom dziękuję. Rekolekcyjny czas wzrastania już za nami. Pierwszy z trzech, które będą w tym czasie rekolekcyjnym, przepraszam. Jutro słyszymy się o godzinie 16.30 tu właśnie z Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka z Wrocławia. Droga krzyżowa prowadzona przez członków duszpasterstwa. Tak pięknie jak dzisiejsza medytacja o tej muzyce, wiele dzisiaj było i ta muzyka dzisiaj przepięknie wybrzmiała i ona jeszcze będzie nam chwileczkę towarzyszyć. I oczywiście o 21.30 rekolekcyjny czas wzrastania. Taki plan jeszcze na jutro i na sobotę. Serdecznie, serdecznie zapraszamy.